Żeby nam dobrze poszło.
Dzień dobry Państwu. Proszę o zajmowanie miejsc, bo widzę, że nie wszystkie miejsca są jeszcze zajęte z radnych. Otwieram obrady 21. sesji Rady Powiatu w Goleniowie. Bardzo serdecznie witam panie i panów radnych powiatowych. Witam zarząd na czele powiatu, na czele z panem starostą Tomaszem Kuliniczym i wicestarostą Tomaszem Stanisławskim. Witam kierowników wydziałów, jednostek. Witam również komendanta policji i nowego komendanta straży pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, pana Arkadiusza Skrzypczaka. Bardzo proszę panie komendancie, niech pan nam się pokaże. Jest nowo mianowany, pełni pan obowiązki, pełniący obowiązki komendanta Straży Pożarnej w Goleniowie. Witam wszystkich przybyłych, witam również radio, telewizję, prasę i przystępujemy do procedowania porządku dzisiejszych obrad. Stwierdzam, że na 18 radnych, na 19 radnych, obecnych jest 18 radnych, tyle podpisało listę i jest kworum do podejmowania uchwał. Porządek obrad został Państwu przesłany tradycyjnie. Otrzymaliście Państwo z wyprzedzeniem odpowiednim zgodnie z naszym przyjętym statutem. Przystępujemy do zgłaszania wniosków o uzupełnienie porządku obrad dzisiejszej sesji. Proszę bardzo, czy ktoś ma propozycję. Zgłasza się pan starosta Tomasz Kulinicz. Proszę się zgłosić. Oddaję panu głos. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Chciałbym zgłosić cztery projekty uchwał do porządku dzisiejszej sesji. Dotyczą one powierzenia gminie Goleniów prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych, powiatowych dróg publicznych. Oba projekty, cztery projekty były omawiane na komisjach. Jeżeli będą pytania, to ewentualnie dopowiem. I zacznę może od pierwszego. Projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniów prowadzenia zadania publicznego. Chodzi o prowadzenie, przebudowę infrastruktury drogowej w części przemysłowej miasta Goleniów. Tak to w skrócie nazwę, później będziemy szczegółowo o tym mówić.
Dziękuję bardzo.
Jako punkt 21.
Dobrze, proszę. Myślę, że niech pan przedstawi nam wszystkie, później będziemy głosować.
Propozycja drugiego projektu uchwały, punkt 22. Projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniów prowadzenia zadania publicznego. Chodzi o budowę ścieżki rowerowej z Lubczyny do Parku Przemysłowego w Łozienicy. Punkt 23. Trzeci projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniów prowadzenia zadania. Chodzi o przebudowę drogi, budowę ścieżki rowerowej w Goleniowie od ulicy Stargardzkiej przez miejscowość Podańsko aż na koniec tej miejscowości w kierunku Danowa. I czwarty, ostatni projekt uchwały dotyczy powierzenia gminie Goleniów prowadzenia zadania publicznego. Chodzi o budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Goleniowa do Marszewa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zgłosił się również przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Paweł Gubinowicz, radny. Oddaję panu głos. Proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, chciałbym do porządku dzisiejszych obrad dołączyć dwa projekty uchwał, ponieważ Komisja Rewizyjna na swoim ostatnim posiedzeniu rozpatrzyła dwie skargi i będzie to odpowiednio punkt 25 i 26.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są w sali jeszcze propozycje do porządku obrad? Proszę się zgłosić. Proszę bardzo, oddaję pani głos. Proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mam propozycję, aby w punkcie dotyczącym ustnej informacji pana starosty na temat szpitala ująć także dyskusję, ponieważ uważam, że informacje przekazane właśnie przez pana starostę nie mogą być jedynym źródłem informacji na temat szpitala i ponadto wyklucza to możliwość zadania pytań, zgłoszenia wątpliwości i uzupełnienia o wiedzę, jaką my posiadamy. Dziękuję.
Dobrze. Mamy, przepraszam bardzo, czy ktoś jeszcze chciałby zgłosić propozycję do porządku obrad? Nie widzę. A więc będziemy, mamy zgłoszonych 7 propozycji, 4 przez pana starostę, 2 przez przewodniczącego komisji i rozszerzenie punktu 27 zgłoszoną przez panią radną Faryniarz. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Pierwszy to jest, jako punkt 21 byłby projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniu prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów. Kto z państwa panów radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny, to również tak. Głosy zostały oddane wszystkie. Proszę, na obecnych 18 radnych, 18 jest za, stwierdzam, że został ten punkt ujęty w porządku dzisiejszych obrad. Dziękuję. Przystępujemy jako punkt 23. Byłby zgłoszony do porządku obrad punkt jako punkt 22, przepraszam. Projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniu prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą budowa ścieżki rowerowej z Lubczyny do Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łożnicy. Proszę bardzo, głosujemy. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Na 18 radnych, 18 radnych oddało głos za. Została propozycja przyjęta do porządku obrad. Jako punkt 23 będzie zgłoszony projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniu prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą przebudowa drogi, budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie do miejscowości Podańsko w kierunku Danowa, gmina Goleniów. Kto z państwa panów radnych jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Na 18 radnych obecnych, 18 radnych jest za. Projekt, propozycja została przyjęta do porządku obrad. Jako punkt 24 byłby przyjęty projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniu prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Goleniowa do Marszewa. Kto z państwa panów radnych jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy oddali głos? Proszę bardzo. Podlicz pani. Na głos oddało 17 radnych. Jeden, w tym jeden był, nie wziął udziału w głosowaniu. Projekt propozycji został przyjęty i jest w porządku obrad. Jako punkt 25. Razem z 25, 26 proponujemy przyjąć razem. To są te projekty uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg zgłoszonych przez przewodniczącego rady, przewodniczącego komisji rewizyjnej. Proszę bardzo, kto z państwa panów radnych jest za przyjęciem to do porządku obrad? Proszę naciśnięcie przycisku. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Proszę bardzo, kończymy. Wynik głosowania 16 za, 2 niegłosujących, a więc został to przyjęty do porządku dzisiejszych obrad. I wniosek zgłoszony przez panią radną, proszę bardzo, niech pani prowadzi. To trochę musi potrwać, bo musimy prowadzić. Proszę bardzo, jest propozycja zgłoszona przez panią radną Danutę Faryniarz o rozszerzenie punktu 27 o dyskusję. Kto z pań, z panią radnych jest za przyjęciem tego punktu o rozszerzenie, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę bardzo, proszę o czytanie. Za było 5, przeciw 7, 6 wstrzymujących się. Propozycja została odrzucona. Dziękuję bardzo. Panie i panowie radni, przystępujemy do realizacji punktu 3. Przyjęcie protokołu z 20 sesji Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 27 kwietnia 2017 roku. Proszę bardzo, kto z pań, z panów radnych ma uwagi do protokołu z obrad 20 sesji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z pań, z panów radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 20 sesji Rady Powiatu? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. 18 radnych obecnych, 18 za. Protokół został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu goleniowskiego za 2016 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za 2016 rok oraz informacje o stanie mienia powiatu goleniowskiego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Sprawozdanie będzie składał pan starosta Tomasz Kolinisz. Bardzo proszę, panie starosto, oddaję panu głos. A przepraszam bardzo, zgłaszał się tam pan Jabłoński, adwocent. Panie starosto, niech pan się jeszcze raz bije, oddam panu głos. Adwocent. Jest pan, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, wydaje mi się, że powinniśmy przyjąć cały porządek obrad po przyjęciu tych poprawek, które zostały zgłoszone w trakcie dzisiejszej sesji.
Po zgłoszeniu poprawek, jakie są, zostały one przyjęte, obowiązuje, nie mamy obowiązku głosować nad całym porządkiem obrad, jaki żeśmy zmienili w trakcie. Jest on obowiązujący. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie starosto, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, materiał, czyli sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za 2016 rok był omawiany na komisjach. Stanowisko zarządu przedstawię w odpowiednim punkcie. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy jako zarząd zadowoleni. Były pytania, gdyby ewentualnie jeszcze teraz państwo chcieli o tym podyskutować. Jest pan skarbnik, jest zarząd. Zapraszamy do dyskusji. Jeżeli nie, to bardzo prosimy o przyjęcie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Proszę bardzo, może będziemy dalej procedować. Jeżeli nie ma pytań, to przejdziemy dalej. Myślę, że później po wyczerpaniu tych wszystkich i stanowiska regionalnych i stanowiska komisji byśmy przystąpili do dyskusji. Jeżeli nie widzę pytań, przystąpimy do punktu 5. Opinia regionalnej. Nie ma nikogo. Jest starosta, który przystąpiłem do punktu. Bardzo bym prosił o wbijanie się tylko przez ten system, bo innej możliwości nie ma. Ale to chciała pani nawiązać do sprawozdania, czy teraz już? Dobrze, to oddam pani głos. Muszę tak panu staroście puścić starostę zabrać. Proszę bardzo, pani Danuta Faryniarz, radna, w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, zwracam się do pana.
raz się niech pani zgłosi, bo już...
Proszę bardzo.
Jeszcze raz.
No proszę. Jest?
Tak. Panie przewodniczący i panie starosto. Zadowolenie pana starosty, które wyraził przed chwilą, uważam, jest przesadne i na wyrost, ponieważ sprawozdanie finansowe, które dzisiaj rozpatrujemy i mamy zamiar zatwierdzić, i z pewnością mając na uwadze incydenty w trakcie głosowań, zostanie ono zatwierdzone. Chciałam powiedzieć, że wystąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych. To jest artykuł 270 ustęp 1, który mówi o tym, że sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu...
Bardzo przepraszam, no. Proszę bardzo, ma pani głos? Zgłoś się pani jeszcze raz, przepraszam bardzo. Niech się pani zgłosi, oddam pani głos, przepraszam. Coś nam tutaj szwankuje. Niech pani przyciśnie, zgłosi się pani. Proszę o głos na to. Jest? No coś u mnie tego nie ma. No tablicy też nie ma. Panie Czesławie, niech pan, albo pani Agato, niech pani podejdzie, zobaczy tam. Może to od tej gorączki zaczęło to szwankować. Jak? No nie wiem, coś się dzieje. Może trzeba będzie zresetować. Może trzeba będzie zresetować system i od nowa. Teraz musimy tak. Już teraz dojdziemy. Proszę bardzo, ma pani głos. I przepraszam.
Panie przewodniczący i panie starosto, wracam do tematu. Otóż sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, zarząd przekazuje organowi stanowiącemu, jakim jest Rada Powiatu, do 31 maja. Tak się nie stało. Sprawdzałam dzisiaj w biurze rady. Nie ma stosownego pisma ani pana przewodniczącego rady, ani przewodniczącego zarządu o tym, że przekazuje organowi stanowiącemu wymagane ustawami sprawozdania. Podobną uwagę mam dotyczącą opinii komisji rewizyjnej, która także ustawą o finansach jest zobligowana do dostarczenia organowi stanowiącemu do dnia 15 czerwca także wniosku w sprawie absolutorium. Proszę może od strony prawnej zastanowić się, czy procedowana dzisiaj uchwała będzie miała umocowanie prawne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę, że te wszystkie terminy zostały zachowane, ponieważ jest taka procedura, że starosta dostarcza materiały do Rady Powiatu i wystarczy, że tylko wpłynie. To jest tak, jakby zawiadomił wszystkich radnych. Natomiast tyle, co wiem, to również Komisja Rewizyjna 12 czerwca, to również wszystkie materiały były w czasie i wszystkie się rozeszły i nie widzimy tutaj żadnych jakichś naruszeń tego tematu. Nie wiem, skąd to pani wywodzi, pani radna. Proszę.
Przewodniczący, wypowiedź swoją wywodzę z ustawy o finansach publicznych. Powtarzam, sprawozdanie powinno być przekazane organowi stanowiącemu, nie biuru rady. Mówiłam to już, że ani ściana, ani obraz, ani biurko nie jest organem stanowiącym i biuro rady nie jest organem stanowiącym, więc do 31 maja. 12 czerwca To jest data, która istotnie potwierdza przekazanie materiałów drogą mailową, ale do 31 maja. Tak nakazuje ustawa o finansach publicznych.
Myślę, że mamy tutaj radcę prawnego. Bardzo proszę, panie radco, do nas materiały płynęły 29 marca.
To do was.
Z marca płynęły. Z marca materiały płynęły 29 marca. Pani inspektor ma u siebie zarejestrowane, że płynęły. I płynięcie do biura to jest tak samo, jakby była poinformowana rada. Ale jest do tego pan radca. Bardzo proszę, panie radco, parę słów na ten temat.
Tak, panie przewodniczący, tak jak pan tutaj wskazał, w przypadku Rady Powiatu, która tutaj należy nadmienić, że jest organem wieloosobowym, który zbiera się na posiedzeniach sesyjnych, a więc de facto periodycznie uzyskuje cały skład wymagany dla funkcjonowania ustawowego w ustawowym składzie. W przypadku w ogóle organów postępowania administracyjnego wpływ każdego dokumentu jest oczywiście uznawany za dokonany z chwilą wpłynięcia do urzędu, który dany organ obsługuje. W tym przypadku mamy dodatkowo wpłynięcie do biura rady znajdującego się w starostwie powiatowym, będącym tutaj urzędem obsługującym Radę Powiatu, i biuro rady jest konkretną komórką obsługującą Radę Powiatu. Nie ma fizycznie innej możliwości przekazania sprawozdania finansowego, poza oczywiście zebraniem całego składu radnych na wyłącznie czynność przekazania danego sprawozdania, następnie zebraniem całego składu radnych na czynność przekazania opinii przez komisję rewizyjną. A więc przed podjęciem uchwały, o której mowa jest w przepisie artykułu 271 ustęp 1, a więc uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu, rada miałaby ustawowy obowiązek zebrania się co najmniej dwukrotnego. No, byłoby to, wydaje się, że wysoce niekonsekwentne. Poza tym należy przyjąć we wszystkich sprawach administracyjnych, również w postępowaniu dotyczącym skargi wniosków, dokumentacja jest uznawana za doręczoną z chwilą, kiedy wpłynęła, a nawet w przypadku postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych, z chwilą, kiedy została nadana we właściwej placówce pocztowej, ze wskazaniem danego organu, i oczywistym jest, że wpływa do biura, które dany organ obsługuje.
Dziękuję bardzo. Myślę, że wyczerpująco pan powiedział. Panie radco, przystępujemy do dalszego procedowania. Mieliśmy punkt 4, rozpatrzenie sprawozdania. Punkt 5, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok. Przedstawi pan starosta Tomasz Kulinicz. Oddaję panu staroście panu głos. Nie wiem, czego mi znowu zniknęło. Proszę bardzo, panie starosto.
Nic się nie dzieje.
No nic się nie dzieje, właśnie coś mi umyka. Proszę bardzo, panie starosto, daję panu głos.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016 powiatu goleniowskiego wraz z informacją o stanie mienia, jest to uchwała pozytywna. Jest to z 24 kwietnia bieżącego roku i także z 29 maja tego roku jest kolejna uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniująca wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie staroście. Przystępujemy do przedstawienia stanowisk komisji. Proszę bardzo. Komisja wiodąca do spraw społecznych oświaty. Proszę bardzo, pan Sylwester Górzny zgłosił się, przewodniczący Komisji do spraw społecznych oświaty. Oddaję panu głos. Proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Na naszej komisji, no, były pytania, były uwagi, były zastrzeżenia, były wątpliwości. W wątpliwości były wyjaśniane i większością głosów, nie jednomyślnie, ale większością głosów pozytywnie zaopiniowaliśmy to sprawozdanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zgłosił się przewodniczący Komisji Rewizyjnej w imieniu dwóch komisji i w imieniu Komisji Budżetu i Infrastruktury. Proszę bardzo, pan radny Głubinowicz Paweł.
Nasze dwie połączone komisje, czyli Komisja Budżetu i Komisja Rewizyjna, również po długiej dyskusji wielowątkowej, otrzymanych wyjaśnieniach, także niejednogłośnie, ale pozytywnie zaopiniowała przedstawiony materiał. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, mamy stanowisko Zarządu Powiatu do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Przedstawi. Coś nam ucieka znowu. A jak nie? Proszę bardzo, pan starosta Kulinicz, proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawię teraz stanowisko Zarządu Powiatu do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 19 marca 2017 roku szczegółowo analizował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Goleniowskiego, a następnie zaakceptował projekt sprawozdania w kształcie przedłożonym Wysokiej Radzie. Uzyskane dochody okazały się niższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 1 387 236 zł, głównie z uwagi na realizowane inwestycje na drogach powiatowych. W związku z powyższym wykonanie budżetu należy uznać za prawidłowe. 27 kwietnia bieżącego roku zarząd analizował również sprawozdanie finansowe, bilans wykonania budżetu powiatu goleniowskiego, bilans łączny jednostki budżetowej, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz rachunek zysków i strat za rok 2016. Przeprowadzona analiza wykazała, że właściwie prowadzona jest gospodarka finansowa, a wyniki potwierdzają dobrą sytuację finansową powiatu. Zarząd Powiatu, dziękując Wysokiej Radze w Radzie za współpracę i radnym oczywiście, za współpracę przy realizacji budżetu w roku 2016 oraz zaangażowanie radnych w rozwiązywanie występujących problemów, uwzględniając pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej, przedkłada niniejsze sprawozdanie i wnioskuje o udzielenie absolutorium. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Teraz przystąpimy do, mamy przedstawione już sprawozdanie, informacje, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, stanowiska komisji, wniosek komisji rewizyjnej. Bardzo proszę, panie przewodniczący komisji rewizyjnej. Proszę, oddaję panu głos.
Dziękuję, panie przewodniczący. Chyba zamienił pan punkt 8 z 7.
Zmieniłem to, bo nie czytał pan tego wniosku o udzielenie. Chciałbym go usłyszeć. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, komisja rewizyjna na dwóch posiedzeniach 19 kwietnia i 17 maja szczegółowo przeanalizowała zarówno sprawozdanie finansowe powiatu za rok 2016, sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 wraz z dołączoną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, a także informacje o stanie mienia powiatu goleniowskiego za okres styczeń 2016-31 grudnia 2016. Na podstawie analizując te materiały pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za rok 2016 i zwraca się do Wysokiej Rady z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Uwzględniając te wszystkie dane liczbowe zawarte w przedstawionych dokumentach, wszystkie okoliczności, nie będę wnikał w liczby, aż tak nadto, generalnie nie zauważyliśmy ani uchybień, ani tego, żeby zarząd realizując ten budżet nie kierował się zasadami, którymi powinien się kierować, czyli celowością, legalnością, rzetelnością. Nie stwierdziliśmy uchybień w tym zakresie i uwzględniając te wszystkie okoliczności występujemy do Rady z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Panie i panowie radni, otwieram dyskusję. Wysłuchaliśmy, wszystkie mamy materiały. Wysłuchaliśmy również stanowiska trzech komisji, w tym komisji wiodącej rewizyjnej, która wystąpiła z wnioskiem o udzielenie. Otwieram dyskusję w tym temacie. Proszę bardzo, pierwszy zgłosił się pan radny Czesław Siwek. Panie radny, udzielam panu głos. Proszę.
Dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Sesja absolutoryjna to jest święto samorządności i co roku systematycznie realizujemy zadania, na jakie postawione zostały nam statutowo. Jeśli chodzi o rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu goleniowskiego za 2016 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za tenże rok oraz informacje o stanie mienia, klub Lewicy naszego powiatu nie ma generalnych zastrzeżeń i stwierdza, że zgodnie sporządzony był ze sztuką o ustawę o finansach publicznych, artykuł 267 ustęp 1 punkt 3. Skoro już jesteśmy zgodni do tego, że będziemy głosowali za. Jeśli chodzi o drugą część, absolutorium, oparliśmy się też na materiałach, jakie nam przedłożył starostwo, zarząd do omówienia i przejrzenia i omówienia na komisjach. Stwierdzamy, że skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej zwrócił na kilka zjawisk, które nas niepokoją. Pierwsze zjawisko to wzrost należności wymagalnej o 42,36% w stosunku do roku 2015. Kiedy brak jest finansów, pieniędzy w obiegu, kwota 4,292 tysiące na okrągło mówiąc jest poza obiegiem starostwa. To jest ponad 5%. A ci, którzy znają się na finansach, że próg 5% to jest taki próg respektowany przez KNF, jakbym to określił, przednadzór finansowy. Nie dotyczy to starostwa, ale to jest sygnał, że należy na ten akcent zwrócić uwagę i ściągalność należności zwielokrotni. Także stwierdzamy zjawisko rolowania, o czym mówił często nasz kolega radny Lembas, iż zadłużenie w tymże 2016 już osiągnęło poziom 31,95% wykonanych dochodów powiatu za 2016 rok. To także jest wzrost w stosunku do 2015 o 13,73%. Są to zjawiska, na które musimy zwrócić uwagę. Rozumiemy, że powiat musi realizować zadania, żeby robić zadania, musi mieć środki. Ale stwierdzamy, oprócz tych wymiernych liczb, na pewne zjawisko, o których też należy powiedzieć. Nie jesteśmy nową zmianą, a przyjęliśmy zasady nowej zmiany na 2015 rok. Nie wstrzymaliśmy się, licząc na to, że nasze wnioski na temat na przykład chodników w Kulicach, czy wnioski radnej dotyczące rozwiązania problemów szpitala były pomijane. Więc jak tu niektórzy mówią, wręcz ostentacyjnie pomijane. Dzisiejsza próba sprawdzenia, jak podejdziemy do sprawy szpitala i wprowadzenie tematu dyskusji na temat szpitala, został w sposób oczywisty potraktowany negatywnie. Jest to dowód na to, że potencjał ludzki i zaangażowanie nie odzwierciedla to później w realizacji zadań, jakie byśmy widzieli. W związku z tym powiem tak, już jest koniec kadencji tej piątej i specyficznie swojego rodzaju, gdzie pewne normy liberalizmu demokratycznego nie zostały wprowadzone. My liczyliśmy po cichu, robiąc próby, klub będzie przeciwko udzieleniu absolutorium zarządowi, co z przykrością muszę stwierdzić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan skarbnik zgłosił się od WOCEN. Proszę bardzo, panie skarbniku, daję panu głos. Proszę.
Ja oczywiście tylko w sprawach formalnych, bo poruszono dwie rzeczy bardzo istotne w wypowiedzi pana Czesława, to znaczy wzrost należności. I oczywiście wiąże się to ze specyfiką działania w obszarze pomocy społecznej. I tutaj na pewno te nasze działania, które podejmujemy, nie przyniosą większych efektów. Niestety wypłacamy świadczenia, a odpłatność rodziców, którym zabrano dzieci do pieczy zastępczej, no jest niewielka. Ściągalność tych ludzi też jest niewielka i tutaj ogrom pracy związany z dokonywaniem umorzeń na ich wnioski w momencie, kiedy egzekucja okazuje się nieskuteczna. I niestety ubolewam nad tym, że tych pieniędzy nie ma w obiegu, bo ja bym je chętnie zagospodarował na potrzeby, które mamy. I druga rzecz, jeżeli chodzi o poziom zadłużenia, te 31,5%, to w historii naszego powiatu powtarza się ten przedział wielokrotnie i to nie jest jakiś wielki poziom zadłużenia w stosunku do naszych dochodów. Generalnie rzecz biorąc, jak pan Czesław pamięta, to kiedyś mieliśmy taki próg 60%, do którego nam bardzo, bardzo daleko, a z drugiej strony mamy jeszcze współczynniki, które są obecnie obowiązujące zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, do których też nam stosunkowo daleko. One oczywiście są utrzymywane w naszym powiecie na bardzo bezpiecznym poziomie w momencie, gdyby wahnęły nam się dochody, gdyby coś poszło nie tak, chociażby spóźnienia z niektórych gmin, tak, z odpłatnością za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, czy w domu DPS-ie, czy inne elementy, które mogą zakłócić nasze dochody, mamy te współczynniki na takim poziomie, że gwarantuje to nam możliwość dalszego zadłużania się w momencie, kiedy uzyskamy środki zewnętrzne i będziemy chcieli robić te inwestycje, które robimy. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę również na rzecz, która z tych sprawozdań wynika. Tak? Jesteśmy jednym z nielicznych powiatów, który ma tak wysoki współczynnik inwestycji w stosunku do dochodów. Tak? To bym chciał podkreślić jako rzecz ważną z punktu widzenia rozpatrywania tego sprawozdania za 2016 rok. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zająć głos? Nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2016 rok. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem sprawozdania, proszę o naciśnięcie guzika i podniesienie ręki. Kto przeciw, kto się wstrzymał? Wszyscy oddali głos. Proszę bardzo o odczytanie. Wyniki głosowania: na 17 za 17, 1 się wstrzymał. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do następnego projektu uchwały. Jeżeli chodzi o absolutorium w sprawie z tytułu wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za 2016 rok. Proszę bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zająć głos? Proszę bardzo, pan starosta Kulinicz. Panie starosto, oddaję panu głos. Proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym tylko poinformować, że tutaj w projekcie uchwały wystąpił błąd i zostanie on poprawiony. To choć oczywiście chodzi o podstawie prawnej o rok 2016. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Zgłosił się pan radny Paweł Gulbinowicz. Proszę, oddaję panu głos.
Dziękuję, panie przewodniczący. Zgłosiłem się w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i chciałem również, jak to jest w zwyczaju, powiedzieć, że nasz klub będzie głosował za. I powiem też tak, że my dzisiaj rozmawiamy o roku de facto 2016 w kontekście tego głosowania i myślę, że nie powinniśmy brać pod uwagę wydarzeń, które wydarzyły się w roku 2017 czy też w 2015, o czym po części mówił pan radny Siwek. Oczywiście do ideału jeszcze trochę brakuje, natomiast naszym zdaniem w tych okolicznościach uważamy, że głosowanie za jest naszym zdaniem zasadne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zająć głos? Pan Tomasz Stanisławski, wicestarosta. Proszę bardzo, oddaję panu głos, panie starosto. Proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, również ze strony klubu Platformy Obywatelskiej potwierdzamy to również, co mówi pan skarbnik. To był trudny budżet, ale udało się go zrealizować. I przypomnę o tym, o czym niejednokrotnie mówimy. Mamy chyba ostatni już okres finansowania, jeżeli chodzi o Unię Europejską i w tym okresie być może te zadłużenia gdzieś tam będą rosły, ale to najprawdopodobniej się w takim przynajmniej zakresie nie powtórzy, w związku z czym należy zrobić wszystko, aby pozyskać środki na inwestycje te twarde, ale również te inwestycje miękkie. Także uważam, że wykonanie budżetu jest prawidłowe i klub Platformy Obywatelskiej będzie głosował za. Absolutnie.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby z państwa radnych zabrać głos? Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za 2016 rok. Proszę bardzo, kto z państwa panów radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Wszyscy oddali głos. Proszę bardzo o czytanie wyniku. Wyniki głosowania: dla obecnych 18, 13 za, 4 jest przeciwnych, 1 się wstrzymał. Stwierdzam, że zarządowi zostało udzielone absolutorium. Dziękuję bardzo. Panie starosto, w imieniu rady, chociażby tych, co głosowali, gratulujemy zarządowi, panu zarządowi, skarbnikowi i pracownikom za to, że dołożyliście wiele starań. Jest dobrze, ale zawsze może być lepiej i myślę, że to jest też taki przykład, żeby za ten rok 2017, a w 2018, żebyśmy mogli również być zadowoleni z tego, co robi dla swoich obywateli. Proszę bardzo, chciał pan zająć głos, panie starosto? Proszę bardzo, daję panu głos. Proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pozwolę sobie z tego mikrofonu skorzystać. Z uwagi na szacunek chciałbym zrobić to na stojąco. Szanowni państwo, chciałem bardzo podziękować wszystkim radnym, nie tylko tym, którzy głosowali za udzieleniem absolutorium. Uważam, że wspólnie ponosimy odpowiedzialność za to, co robimy. I to, że czasami się nie zgadzamy, mówiąc tutaj o słowach stwierdzonych przez klub Lewicy, to muszę powiedzieć, że naprawdę robimy wszystko, aby to zadłużenie, które niestety musi być, które jest wpisane w nasze zadania, bez tego nie jesteśmy w stanie finansować tak dużych inwestycji, które aktualnie realizujemy, przede wszystkim drogowych, bo najczęściej państwo mówicie o tym, że to drogi są najbardziej potrzebujące. Więc chciałem państwu podziękować bardzo i tutaj też obecność wszystkich dyrektorów jednostek i dyrektorów wydziałów pokazuje, że naprawdę zadań jest ogrom i zdajemy sobie sprawę z tego, że gdybyśmy nawet zadłużyli ten powiat, Czesław, jeszcze raz tyle, to i tak by nie wystarczyło na to, co byśmy chcieli na bieżąco zrealizować. Znamy potrzeby, przede wszystkim, jak mówiłem, inwestycji drogowych oraz innych inwestycji w naszych jednostkach. Znamy potrzeby, jakie są w starostwie i wiemy, że naprawdę każda ilość pieniędzy zostałaby skonsumowana. My staramy się bezpiecznie zadłużać ten powiat na poziomie do tych 30-30 kilku procent, tak byśmy mogli spokojnie, i to też państwo później macie przedstawione w innych materiałach, mówię tutaj o wieloletnim planie finansowym, to wszystko jest później spełnione i opinie i kontrole, które mamy, są jak najbardziej pozytywne. Jeszcze raz dziękując, chciałem powiedzieć w imieniu oczywiście własnym, ale i całego zarządu, który jest tutaj z nami, oraz służb finansowych na czele z panem skarbnikiem, że nadal będziemy robić wszystko, aby finanse powiatu były jak najbardziej bezpieczne i żeby jak najwięcej środków zewnętrznych, które pozyskujemy nawet ze wsparciem kredytowym, mogło trafić na nasze potrzeby. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Jeszcze raz gratulujemy. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. Punkt 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie przedstawione w analizie rynku pracy w powiecie goleniowskim w latach 2015-2016. Temat będzie referował pan starosta Tomasz Kolinicz. Bardzo proszę, oddaję panu głos, panie starosto.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, temat był szeroko omawiany na komisjach przez panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Urszulę Witkowską. Były pytania, padły odpowiedzi. Gdyby jeszcze były dodatkowe, bardzo proszę, pani dyrektor jest z nami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisje. Proszę bardzo, zgłosił się pan Sylwester Górzny, szef Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Oddaję panu głos.
Dziękuję panu. Rzeczywiście analizowaliśmy to sprawozdanie przedstawione przez panią dyrektor. Słuchaliśmy wyjaśnień w wątpliwych sytuacjach i jednogłośnie, jednomyślnie pozytywnie zaakceptowaliśmy to sprawozdanie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Gulbinowicz w imieniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Infrastruktury. Bardzo proszę. Oddaję panu głos.
Nasze połączone komisje również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Panie, panowie radni, dyskusji nie ma. Zamykam dyskusję. Proszę bardzo, pani inspektor, o przedstawienie nam głosowania, tak? Przyjęcie sprawozdania. Proszę bardzo, kto z państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy? Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Wszyscy oddali głos. Proszę bardzo. Na obecnych 18 radnych, 18 za. Uchwała została przyjęta. Sprawozdanie. Dziękujemy panie urzędzie, dla Urzędu Pracy, dla pani kierownik, dla wszystkich pracowników i myślę, jak tak dalej pójdzie, to na koniec kadencji może będziemy mieć już śladowe ilości. Przystępujemy do realizacji punktu 12. Informacji na temat organizacji kosztów funkcjonowania oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez powiat goleniowski w 2016 roku. Temat będzie referował pan starosta Tomasz Kulinicz. Proszę bardzo, oddaję panu głos, panie starosto.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ten materiał również był szeroko omawiany na komisjach. Pani dyrektor Wydziału Oświaty, pani Renata Chomińska również przedstawiła państwu materiał, odpowiadała na pytania. Gdyby jeszcze były, bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Komisje, proszę bardzo. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Oświaty Sylwester Górzny, bardzo proszę. O, sam się zgłosiłem. Proszę bardzo, panie Sylwestrze. Oddaję panu głos.
Rzeczywiście nie mieliśmy tutaj zastrzeżeń. Drobne wyjaśnienia udzieliła nam pani dyrektor Chomińska i jednogłośnie pozytywnie to sprawozdanie przyjęliśmy do wiadomości.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Gulbinowicz w imieniu dwóch komisji.
Na naszych komisjach po krótkiej dyskusji i wyjaśnieniach pani dyrektor również pozytywnie, jednogłośnie przyjęliśmy informację na temat organizacji i kosztów funkcjonowania placówek. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. Mój to był pomysłowy, tego wytnę. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tym temacie. Organizacja i koszty funkcjonowania oświatowych jednostek organizacyjnych. Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania nad sprawozdaniem, proszę. Kto z państw panów radnych jest za przyjęciem informacji, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku, za, przeciw, wstrzymałem się, jeszcze ktoś oddał, proszę bardzo, wszyscy oddali głos. 18 obecnych, 18 głosów za, sprawozdanie zostało przyjęte. Dziękujemy bardzo. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. Proszę bardzo. To jest punkt 13. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. Temat będzie referował pan starosta Tomasz Kulinicz. Bardzo proszę, panie starosto, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Rado, również materiał omawiany na komisjach przez panią dyrektor Wydziału Oświaty. Po wielu pytaniach materiał był przyjęty, także gdyby jeszcze były, zapraszam do dyskusji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy komisje się wypowiedziały w tym temacie? Pan przewodniczący Komisji Społecznych, pan Sylwester Górzny, proszę, oddaję panu głos.
Z treścią wszyscy członkowie się zapoznali. Pani dyrektor Chomińska udzielała wyjaśnień, a z tego co wiem, z tym sprawozdaniem, z tą formą rozliczeń tygodniowych zapoznali zostali dyrektorzy szkół, księgowi, także jest to do wiadomości wszystkich i akceptowane. Nasza komisja również pozytywnie zaakceptowała tą formę rozliczeń.
Dziękuję bardzo panu. Pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej w imieniu dwóch komisji Paweł Gulbinowicz, proszę bardzo, oddaję panu głos.
Nasze połączone komisje również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są pytania, dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Wszyscy oddali głos, proszę bardzo. Obecnych na sali jest 18 radnych, 18 głosów za, a więc projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu goleniowskiego za rok 2016. Temat będzie wprowadzał to wicestarosta Tomasz Stanisławski. Bardzo proszę, oddaję panu głos, panie starosto. Proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ten materiał również obszernie był omawiany na komisjach przez panią dyrektor Jaworską. Gdyby były jakieś pytania jeszcze, to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Oświaty, pan Sylwester Górzny. Bardzo proszę, oddaję panu głos. Panie radny.
Dziękuję panu. Krótkich wyjaśnień udzieliła nam pani dyrektor Jaworska i pozytywnie, jednomyślnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. W imieniu dwóch komisji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Paweł Gulbinowicz, oddaję panu głos, proszę.
Połączone komisje również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z panów radnych chciałby zająć głos w tym temacie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Wszyscy są, proszę bardzo, podliczamy. Na obecnych 17 radnych oddało głos za. Proszę bardzo, projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska. Do tematu będzie wprowadzał wicestarosta pan Tomasz Stanisławski. Bardzo proszę, panie starosto, oddaję panu głos.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ten materiał również był omawiany na komisjach, z tym, że na wniosek jednej z komisji uzupełnione zostało uzasadnienie i ono zostało państwu przedstawione. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisje wypowiadały się w tym temacie. Proszę bardzo, pan przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Oświaty, pan Sylwester Górzny. Oddaję panu głos.
Panie przewodniczący, komisje się wypowiadały na temat tego projektu uchwały odnośnie dofinansowania. To uzasadnienie zostało nam dostarczone i jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Paweł Gulbinowicz, w imieniu dwóch komisji, bardzo proszę o stanowisko. Oddaję panu głos.
Nasze połączone komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państw panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku i podniesienie ręki. Wszyscy oddali. Proszę bardzo. Na obecnych 18 radnych, 18 radnych jest za. Projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacji i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat goleniowski, oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Prowadzący będzie pan starosta Tomasz Kulinicz. Bardzo proszę, oddaję panu głos, panie starosto.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Materiał omawiany na komisjach. Tutaj też jest mała autopoprawka. Chodzi o legendę do tych rodzajów przystanków. Będzie ona uzupełniona do projektu uchwały. Zgodnie z tym, co mówiliśmy na komisjach, na wniosek burmistrza powstały i na wniosek mieszkańców powstały nowe przystanki i zachodzi konieczność dopisania ich, zmienić właśnie projekt tej uchwały. Wpływa dzisiaj na sesję. Gdyby jeszcze były pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu. Zgłosił się przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Oświaty, pan Sylwester Górzny. Oddaję panu głos.
Dziękuję panu. Proszę pana, proszę państwa, ta legenda została już dostarczona na dzisiejszą sesję. Mamy te objaśnienia. A dodam tylko, że ten projekt uchwały odnośnie tych przystanków autobusowych, no, służy potrzebom lokalnej społeczności i to jest chwalebne i zacne. Mieliśmy uwagi odnośnie porządku na tych przystankach, odnośnie ławek, które by się tam przydały, daszku jakiegoś, jakichś wiat, rozkłady jazdy, żeby były czytelne, widoczne. Te uwagi przyjął dyrektor Zaborowski. Miejmy nadzieję, że przekaże właściwym organom, aby to pouzupełniać i te nasze uwagi zrealizować. Pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Paweł Burminowicz w imieniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Infrastruktury. Proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący. Nasze połączone komisje pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państw, panów radnych, chciałby zająć głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państw, panów radnych, jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Wszyscy oddali głos. Na obecnych 18 radnych, 18 radnych jest za. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do realizacji punktu 17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Goleniowie na drugie półrocze 2017 roku. Proszę bardzo, kto by chciał zająć głos? Komisje, wiem, że rozważały. Proszę bardzo, zgłosił się pan Paweł Gulbinowicz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę. Proszę.
Proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. To był punkt, który wywołał na naszych komisjach najwięcej dyskusji. Nasza komisja miała miejsce we wtorek, natomiast dysponowaliśmy również materiałami, które zostały przyjęte na komisji poniedziałkowej. Zresztą również zaszczycili nas swoją obecnością radni z tamtej komisji. I spowodowało to pewne zamieszanie, bo tak naprawdę mieliśmy przed sobą dwa ramowe plany pracy. Natomiast, tak jak powiedziałem, po burzliwej dyskusji wypracowaliśmy swój ramowy, podkreślam, ramowy plan pracy. I tak w największym uproszczeniu chcielibyśmy w kwestiach szpitalnych rozmawiać na sesji październikowej. Jeżeli chodzi o sesję wrześniową, to Chcielibyśmy podsumować inwestycje pierwszego półrocza, a na sesji grudniowej inwestycje drugiego półrocza. I również na sesji grudniowej chcielibyśmy jako komisja rewizyjna przedłożyć sprawozdanie z naszej pracy i z przeprowadzonych kontroli za rok 2017. I taki ramowy plan pracy przedstawiam Wysokiej Radzie jako stanowisko naszej komisji. I proszę o jego przyjęcie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu i zgłosił się przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, pan Sylwester Górzny. Oddaję panu głos. Proszę bardzo.
Odnośnie tego projektu uchwały, odnośnie ramowego planu pracy Rady, no mieliśmy burzliwą, długą dyskusję, ale merytoryczną. Tutaj wszystkie uwagi przekazane przez moich kolegów i koleżanki no były rozpatrywane, były analizowane. Ja może zacznę od końca. Proszę Państwa, myśmy pozytywnie zaakceptowali, niejednogłośnie, niejednomyślnie, ale pozytywnie większością głosów zaakceptowaliśmy ten ramowy plan pracy, wnosząc jednocześnie pod obrady naszej sesji dzisiejszej wniosek dotyczący informacji na temat całokształtu działania szpitala, ale na każdej miesięcznej do końca roku przedstawionej sesji, a więc wrzesień, październik i grudniowa sesja. Chcielibyśmy, taki wniosek padł na naszej komisji, chcielibyśmy informacji na temat działalności szpitala. To zgłaszam jako wniosek wypływający z naszej komisji.
Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu komisji. Proszę bardzo, dyskusja w tym punkcie. Wydawało się, że to nie wzburzy tyle emocji, ale są dwa, Wysoka Rado, są dwa wnioski. Ten ramowy, który to trzy wnioski, bo pierwszy to był ten ramowy, który żeśmy przedstawili pod obrady. Drugi wniosek to jest to, co zgłosiła Komisja do Spraw Społecznych, o której mówił przed chwilą pan Sylwester Górzny. I trzeci wniosek, który mówił pan radny Paweł Gulbinowicz. W związku z tym zostają nam dwa wnioski, a więc pana Sylwestra, tak powiedzmy, Komisji Spraw Społecznych i Oświaty i wniosek Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej razem. Jakbyśmy głosowali, to podamy pod głosowania poszczególne wnioski. Pierwszy wniosek to będzie pani ma wpisany do spraw społecznych, tak? Czy chcielibyście się państwo wypowiedzieć w tym temacie? Jeżeli nie, to będziemy przystępować do głosowania i będziemy pomiędzy tymi dwoma wariantami wybierać plan pracy Rady na te półrocze, które nam zostało. Proszę bardzo, jeżeli nie ma. To jest wniosek Komisji Spraw Społecznych i Oświaty do planu pracy, który macie państwo u siebie w materiałach. Macie go przed sobą. Kto jest za przyjęciem tej propozycji komisji, to proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny lub się wstrzymał, również proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Proszę bardzo. Głosujemy do spraw społecznych, które zgłosiła komisja. Przedstawił to przewodniczący pan Sylwester Górzny. Jeszcze ktoś nie oddał głosu? Panie starosto, pan nie oddał głosu? Dziękuję bardzo. Proszę podsumowanie. Za tą propozycją było 5 radnych, przeciw 11, 2 się wstrzymało. Stwierdzam, że ta propozycja nie przeszła. Proszę bardzo, jest druga propozycja zgłoszona przez komisję na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Budżetu i Infrastruktury. Kto z państwa, pani radnych, jest za przyjęciem tej propozycji jako obowiązujący plan pracy do końca roku? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Wszyscy oddali głos, proszę bardzo. 14 za, 14 przeciw, ta propozycja 4, przepraszam, ta propozycja uzyskała największą ilość głosów i będzie obowiązywać ten plan. A teraz podejmiemy uchwałę, tak? W sprawie uchwalenia planu pracy. Proszę bardzo. Proszę bardzo, to są z tymi wnioskami zgłoszonymi przez Komisję Rewizyjną i Budżetową. Proszę bardzo, to jest całościowa. Kto jest za przyjęciem planu pracy? Wariant drugi, no żeśmy przyjęli. Proszę bardzo. Proszę oddawać głos. Jeszcze paru radnych nie oddało. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy za drugie półrocze po uzgodnieniu tego głosowania, gdzie wariant drugi uzyskał największą ilość głosów, bo 14 do 4. I teraz głosujemy to całość. Proszę bardzo. Czy radni chcieliby oddać głos? Jeżeli nie, no to będziemy... Proszę bardzo. Za 15, 1 przeciw, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że plan pracy Rady na drugie półrocze został przyjęty. Dziękuję. Proszę bardzo, przystępujemy do realizacji punktu 18. Projekt uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2018 rok. Sprawę będzie referował skarbnik powiatu, pan Zbigniew Mazur. Oddaję panu głos, panie skarbniku. Proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący. Na komisjach omawialiśmy ten projekt uchwały. Jak co roku przyjmujemy założenia kierunkowe. One się niewiele zmieniają. W momencie, kiedy nie zmieniają się przepisy dotyczące naszych zadań, zmieniają się oczywiście uwarunkowania makroekonomiczne, które są integralną częścią tych założeń kierunkowych. Jeżeli byłyby dodatkowe pytania, to chętnie odpowiem.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy komisje wypowiedziały się w tym temacie? Pan Sylwester Górzny w imieniu Komisji Spraw Społecznych. Proszę bardzo, oddaję panu głos.
Panie przewodniczący, nie mieliśmy uwag, nie mieliśmy zastrzeżeń. Jednomyślnie, jednogłośnie, pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt.
Dziękuję bardzo. Pan Paweł Gulbinowicz w imieniu dwóch komisji, rewizyjnej i Komisji Budżetu. Proszę bardzo, oddaję panu głos.
Nasze połączone komisje również jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania w sprawie podjęcia uchwały założeń kierunkowych polityki budżetowej. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku, podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 17 radnych jest za. Jeden nie głosował. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok i zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok. Sprawę będzie referował skarbnik powiatu, pan Zbigniew Mazur. Panie skarbniku, oddaję panu głos.
Dziękuję, panie przewodniczący. Na komisjach również omawialiśmy zmiany. Te zmiany dotyczą głównie przesunięć oraz zagospodarowania środków, które udało nam się wygospodarować. Gdyby były dodatkowe pytania wynikające z uzasadnienia lub tabelek, to chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Społecznej pan Sylwester Górzny, przewodniczący komisji. Proszę, oddaję panu głos.
Dziękuję panu. Po wyjaśnieniach pana skarbnika jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy te zmiany budżetu proponowane w projekcie uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W imieniu dwóch komisji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Paweł Gulbinowicz. Oddaję panu głos.
Nasze połączone komisje również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państw, panów radnych, jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku, podniesienie ręki. Zdąży pan, panie starosto, jeszcze pocisnąć? Dziękujemy bardzo. Na 18 radnych obecnych, 18 za, projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2017-2031. Proszę bardzo, panie skarbniku, będzie pan referował temat, oddaję panu głos.
Dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka Rado, to jest kolejna uchwała, integralna część zmian budżetowych. Musimy je przenieść do uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy. Oczywiście również dokonaliśmy zmian w zadaniach, wpisaliśmy zadanie wieloletni kontrakt samorządowy dotyczący remontu zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie oraz przesunęliśmy realizację zadania termomodernizacji budynków należących do powiatu na lata 2017-18. Gdyby były dodatkowe pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Komisji Społecznej, pan Sylwester Górzny, proszę bardzo, oddaję panu głos. Proszę.
Pozytywnie, jednomyślnie zaakceptowaliśmy te prognozy finansowe na lata
17-21. Wiesz, ile będziemy mieć lat? Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej imieniu dwóch komisji, Paweł Głubinowicz, oddaję panu głos.
Nasze połączone komisje również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań, z panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku odpowiedniego, podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Proszę o odczytanie. Na 18 radnych obecnych, 18 za. Projekt uchwały został podjęty. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji projektu uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniów prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych części przemysłowej miasta Goleniów. Przystępujemy do tych czterech wniesionych przez pana starostę propozycji. Proszę bardzo, temat będzie referował pan starosta Tomasz Kulinicz. Oddaję panu głos. Proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, te cztery projekty uchwał, tak jak wspominałem przy wprowadzaniu ich do porządku sesji, dotyczą powierzenia gminie Goleniów prowadzenia zadania publicznego przy drogach powiatowych, tak to można nazwać w skrócie. Pierwszy projekt mówi o przebudowie infrastruktury drogowej na części przemysłowej Goleniowa, kolejno o budowach ścieżek drogowych przy naszych drogach powiatowych. I celem właśnie tych uchwał, czterech projektów, i to nie jest jakby koniec, bo na najbliższej sesji będą kolejne tego typu projekty, jest uregulowanie spraw związanych właśnie z tym, że gmina Goleniów chce przy naszych drogach budować, no co by nie mówić, potrzebną infrastrukturę dla mieszkańców gminy, jak i powiatu. Z racji tego, że wraz z tymi inwestycjami wiążą się również konsekwencje, czyli wypłaty odszkodowań przy realizacji inwestycji, następnie utrzymywanie tych dróg i ścieżek, podjęliśmy decyzję, aby właśnie przygotować taki projekt porozumienia, który jest integralną częścią każdej z uchwały. I to porozumienie wtedy reguluje obowiązki i prawa po stronie i w tym momencie właściciela, którym jest powiat goleniowski, jak i również wykonawcy prac i inwestora, gdzie jest gmina Goleniów. Rozumiemy to, że gminę stać i chce i cieszymy się z tego, że przy naszych drogach powstaje ta infrastruktura, ale uważam, że niezbędne jest również zabezpieczenie naszych interesów, byśmy nie musieli ponosić kosztów również związanych na przykład z wykupem gruntów, bo przypomnę tylko, że podjęcie decyzji
o realizacji inwestycji drogowej wiąże się z taką konsekwencją, że do 30 dni po wydaniu decyzji i zaakceptowaniu projektu, powiedzmy, podziałów i wejścia w grunt osób trzecich, jesteśmy zobligowani do wypłaty odszkodowań. W tym momencie gmina również na podstawie tego porozumienia będzie przekazywała nam środki na wypłatę tych odszkodowań, które są czasami niezbędne, bo nie można ominąć na przykład, czy zmieścić się w pasie drogowym pomiędzy drogą a danym elementem prywatnym. Wtedy następuje konieczność zajęcia części pasa i gmina również w ramach tego porozumienia będzie zwracać nam te środki. Tak jak wspomniałem, dotyczy to czterech inwestycji teraz. Kolejne porozumienia będą dotyczyły również tych inwestycji, które zostały już zrealizowane oraz tych, które gmina w najbliższym czasie chce podjąć. I kończąc, chciałem tylko Państwu powiedzieć, że taki sam projekt uchwały dotyczący tych porozumień został wczoraj przyjęty wobec czterech tych dróg, podobnie jak wobec Alei Róż i tych wszystkich tematów na sesji Rady Miejskiej w Goleniowie. Także my tylko jakby stawiamy tą kropkę nad i, by zacząć realizację tych porozumień. Gdyby jeszcze były pytania, to bardzo proszę, panie przewodniczący, już myślę, nie będę zabierał głosu, bo mówiłem o pakiecie uchwał, każda dotyczy innej inwestycji drogowej, a tak naprawdę zasady są te same. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu staroście. Pan przewodniczący Komisji Społecznej, pan Sylwester Górzny, proszę bardzo. Proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Przy tych projektach uchwał dotyczących dróg nie mieliśmy zastrzeżeń po wyjaśnieniach pana starosty i jednogłośnie, jednomyślnie wszystkie cztery żeśmy pozytywnie zaakceptowali.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Paweł Gulbinowicz, szef Komisji Rewizyjnej i w imieniu Komisji Budżetowej, proszę.
Stanowisko naszej komisji jest jednogłośnie pozytywne za, co do tych czterech projektów. Natomiast chciałem, korzystając z tego, że jestem przy głosie, zapytać, czy jako nieprzewodniczący komisji mogę zabrać głos w tej kwestii?
Będzie dyskusja za chwilę.
Rozumiem, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wysłuchaliśmy stanowiska komisji i prowadzenia pana starosty. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo. No ale to musiał być od nowa, bo musimy się zapisać jeszcze raz. Proszę bardzo. Niech się pan zgłosi. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, zgłosił się pan radny Paweł Gubinowicz. Oddaję panu głos.
To wszystko jest bardzo fajnie. Ja mam tylko taką generalnie refleksję, że mamy przed sobą cztery projekty uchwał. Każda dotyczy troszeczkę innego obszaru, natomiast bardzo dobrze wyszła funkcja kopiuj wklej, bo uzasadnienie do wszystkich czterech jest identyczne. I tak jak w przypadku części przemysłowej miasta Goleniów można rzeczywiście przyjąć, że zapewnia się równe warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych z obszaru gminy Goleniów, to tak naprawdę jeżeli chodzi o Danowo czy Marszewo, to tak nie wiem, czy ten cel akurat jest tym porozumieniem osiągnięty. To tak na marginesie. Natomiast druga rzecz jest taka, że mam takie wrażenie, że trochę idziemy naokoło. Oczywiście z tego porozumienia należy się bardzo cieszyć, natomiast jak każde porozumienie zawiera szereg warunków, które muszą się spełnić albo które precyzuje, w moim głębokim przekonaniu, mówiłem już o tym wielokrotnie, zwłaszcza dotyczy to miejscowości Marszewo, która no jest miejscowością ślepą i droga się tam kończy, że znacznie prościej, łatwiej tą inwestycję gmina bez porozumienia mogłaby wykonać, przejmując po prostu tę drogę. I wtedy no, wydaje mi się, że z inwestycyjnego punktu widzenia ta inwestycja byłaby po prostu łatwiejsza. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś by chciał zająć głos? Nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Kto z Państwa panów jest za podjęciem uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniów prowadzenia zadania publicznego? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Podniesienie ręki. Proszę bardzo. 16 za, 2 nie głosowało. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Proszę bardzo. Następny punkt jest 21. 22.
Dotyczy on również w sprawie powierzenia gminie Goleniów. No, pani prowadzi. W sprawie powierzenia gminie Goleniów prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych, chodzi o budowę ścieżki rowerowej z Lubczyny do Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy. To, co powiedział pan starosta, jest to pakiet tych projektów uchwał i nie będziemy już tutaj tej opinii od pana starosta zasięgać. Czy komisje chciałyby się wypowiedzieć, czy traktujemy jako również pakiet, który żeście przyjęli? Czy ktoś z pań, z panów radnych chciałby zająć w tym punkcie dyskusję? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z pań, z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniu prowadzenia zadania publicznego? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Na obecnych 18 radnych jest za. Projekt uchwały został przyjęty. Punkt 23 również dotyczy powierzenia gminie Goleniu prowadzenia zadania publicznego. Jest to przebudowa drogi ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Poddańską w kierunku Danowa, gmina Goleniów. I również przyjmiemy taką procedurę. Było przedstawione przez pana starostę. Opinię komisji mamy. Czy ktoś z pań, z panów radnych chciałby zająć głos w tym punkcie? Nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z pań, z panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku, podniesienie ręki. Dziękuję. Jeszcze nie od wszyscy oddali. Panie Jerzy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Na obecnych 18 radnych, 18 radnych jest za. Projekt uchwały został przyjęty. Punkt 24 również dotyczy projektu uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniu prowadzenia zadania publicznego pod nazwą budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Goleniowa do Marszewa i również takie procedury mamy stanowiska starosty, poszczególnych komisji. Głos chciałby zabrać w dyskusji pan Paweł Gubinowicz. Bardzo proszę. Proszę, oddaję panu głos.
Dziękuję, panie starosto.
Tylko mam przewodniczący
przewodniczący, przepraszam. Mam tylko takie pytanie, bo w nagłówku uchwały jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Goleniowa do Marszewa, natomiast w załączniku, w porozumieniu mówimy również o drodze powiatowej Żuwa-Błoć-Marszewo. Rozumiem, że porozumienie jest szersze niż powierzenie, które podejmujemy uchwałą, tak?
Proszę bardzo, pan starosta chciałby się już przekręcam chwileczkę. Panie starosto, daję panu głos. Proszę o wyjaśnienie.
Tak, szanowni państwo, jedno to jest ciąg drogi, droga Żółwia-Błoć-Marszewo, to jest i w ciągu tej drogi przebiega część, która będzie jakby dotyczyła inwestycji gminnej, dlatego nie zawsze to będzie spójne, bo inny jest przebieg drogi w ciągu, inny jest przebieg drogi, jeżeli chodzi o przebieg inwestycji. Ale to dotyczy tej samej drogi, części tej drogi, która przebiega.
To nie dotyczy tej samej, czy?
Dotyczy części drogi, która ma przebieg może mylący, bo pamiętacie państwo, jakby robiliśmy inwestycję przebudowa ulicy Nowogardzkiej, to też nie dopisując, że jest to ulica Nowogardzka, nazwa drogi była zupełnie inna i nie wskazywała w ogóle, że jest to miejsce. Ale taki jest jakby nazwany ciąg danej drogi, a to jest po prostu, tak jak pan radny mówi, rozszerzenie pewne, czy doszczegółowienie. Jedno to jest, mówimy o przebiegu, a drugie mówimy o tym, że szczegółowo ta inwestycja jest tylko w części.
Dziękuję bardzo. Czy wyjaśnił pan starosta? Dziękuję bardzo. Czy ktoś by chciał zająć głos w tym punkcie? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań, z panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniu prowadzenia zadania publicznego, o tym treści? Proszę bardzo, kto jest za, kto przeciw, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Mamy jeszcze nie wszyscy oddali, ale chyba nie ma wszystkich. Proszę bardzo o podsumowanie. Na 17 jest za, jedna osoba jest nieobecna. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji wniesionego do dzisiejszych obrad punktu 25, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr 6. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Pawła Gulbinowicza, o sprawozdanie w tym punkcie.
Dziękuję, panie przewodniczący. Jeżeli państwo pozwolą, ja te dwie skargi omówię łącznie, bo złożył je ten sam skarżący i jeżeli chodzi o pierwszą z nich, no to generalnie zarzut dotyczy tego, że pan starosta w korespondencji kierowanej do skarżącego nie poprzedza jego imienia i nazwiska zwrotem pan lub obywatel. Więc to jest zarzut, który skarżący czyni. No, zdaniem komisji ten zwrot grzecznościowy nie jest niezbędnym elementem określonym w przepisach prawa. Zatem uwzględniając tę okoliczność, skargę uznaliśmy za bezzasadną i uchwałę w tym brzmieniu proponujemy, aby Rada podjęła. Natomiast jeżeli chodzi o skargę drugą, to nie wiem, czy państwo pamiętają, ale myślę, że tak, bo mówiłem o tym chyba kilkukrotnie. Generalnie ten skarżący uważa, że powietrze w Goleniowie nadal pozostaje zanieczyszczone i też w dalszym ciągu uważa, że starosta nic nie robi w kwestii dbałości o czystość języka, a powinien zdaniem skarżącego o to dbać. I również na obu tych obszarach stwierdziliśmy, że ta skarga jest bezzasadna, nie jest to w gestii starosty. I również proponujemy podjęcie uchwały o uznaniu skargi za bezzasadną. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania w tym punkcie? Pani Danuta Farniesz, radna. Proszę bardzo, oddaję pani głos. Proszę.
Panie przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zapytam, czy w przypadku pierwszej skargi skarżący został choćby przeproszony, bo jakkolwiek w żadnym kodeksie pewnie nie jest powiedziane, że właśnie jest to uchybienie natury prawnej, to czy ze względów czysto moralnych i etycznych człowiek usłyszał, czy zobaczy na piśmie słowo przepraszam? Bo nie wyobrażam sobie, żeby tak się nie stało. Zwyczajowo i grzecznościowo należy umieszczać w korespondencji słowo pan, czy szanowny pan, czy obywatel. Jeśli tak się nie stało i jeśli było to pismo służbowe, a osoba, do której wystosowano odpowiedź, nie jest przyjacielem, nie jest kolegą nadawcy i adresata pisma, to spodziewałabym się, że poza wszystkimi argumentami, których nie znam, bo nie sposób przeczytać w trakcie tutaj dyskusji nad różnymi ważnymi sprawami, nie znam treści uzasadnienia szczegółowo, to proszę powiedzieć tylko w sprawie słowa grzecznościowego przepraszam.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, oddaję panu głos, proszę.
Ja powiem tak, bo rozumiem, że to nie ja miałbym przepraszać.
Oczywiście, że nie pan.
Bo jest teraz taka moda na przepraszanie. Słuchałem rano Komisji Śledczej w sprawie i tam też wszyscy chcieliby wszystkich przepraszać. Natomiast ja powiem tylko tyle. Myśmy zajęli się warstwą stricte prawną tej skargi. Czy użycie tego zwrotu jest wymogiem ustawowym? Zdaniem Komisji, która opierała się również na stanowisku radcy prawnego, uznaliśmy, że nie i to spowodowało, że ta skarga jest bezzasadna. Natomiast jeżeli chodzi o warstwę nazwijmy to szeroko pojętej kultury i dobrego smaku czy tonu, no to jest to pytanie nie do mnie.
Dziękuję
znaczy,
bardzo.
Może inaczej, nie mam wiedzy i nie analizowałem tego, czy skarżący został przeproszony.
Dziękuję bardzo. Co prawda nasza konstytucja zawiera słowo obywatel i powinniśmy mówić obywatel, chociaż my stosujemy szeroko w tym pojęciu pan, ale myślę, że panie radco, oddam panu głos, jakby pan mógł w tym temacie parę słów. Bardzo proszę.
No, odnośnie kwestii tutaj poza formalnych to nie za bardzo się mogę wypowiadać, panie przewodniczący. To jest pytanie o fakty, o których nie mam wiedzy, natomiast no tutaj tak jak wskazał pan przewodniczący, w kwestiach formalnych uważam, że starosta nie popełnił uchybienia.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś by chciał zająć głos? Pani Danuta Faryniarz, radna, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, w odpowiedzi do tego, co usłyszałam od obydwu panów. Mówiłam o kwestiach czysto ludzkich, o kulturze, o zachowaniu zasad grzecznościowych. Ja wiem, że w naszym starostwie jest stosowana praktyka dystansowania się od tego obszaru. Dla przykładu podam, że pracownik, który odwołał się od otrzymanej nagany i sądownie został oczyszczony od zarzutu, nie został także przeproszony swego czasu, nie tak dawno, a na pytanie podobnie jak dzisiaj skierowane w sprawie słowa przepraszam, usłyszałam, że w kodeksie pracy takiego słowa nie ma. Więc może stawiam teraz wniosek, żeby odpowiedź do skarżącego zawierała słowo przepraszam.
Dziękuję bardzo. Ja myślę przepraszam, dziękuję nigdy za wiele. Proszę bardzo, czy ktoś by chciał jeszcze zająć głos? Nie ma chętnych. Zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa, panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr 6? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo, proszę o odczytanie. Wyniki głosowania: za podjęciem uchwały 11, 4 przeciw, 1 się wstrzymał, 1 nieobecny. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 26. Proszę. No, tak, oczywiście. Głosowanie na podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr 7. Kto z Państwa, panów radnych jest za? Proszę. A wtedy co żeśmy rozmawiali? Proszę bardzo. Wracamy do tematu. Do tego nie ma co się spieszyć. Tylko. Proszę bardzo. Pani Danuta Faryniarz, dotyczy skargi numer 7. Proszę bardzo, daję pani głos. Proszę.
Panowie przewodniczący, prosiłabym o doprecyzowanie skargi w kwestii poprawności języka ojczystego, czy jak tam było, bo czystości języka.
Aha, proszę,
to może bym
pani radna, ja myślę, że pana, przewodniczący ma tu napisane i mógłby się odnieść. Proszę bardzo.
Bo akurat na te sprawy z racji wykonywanego przez całe życie zawodu jestem bardzo wyczulona i chciałabym poznać, jaki problem miał skarżący i jaką uzyskał odpowiedź.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, czy pan się zgłosi do odpowiedzi? Dziękuję bardzo. Oddaję panu głos.
Bardzo panu dziękuję, panie przewodniczący. Ja może bym serdecznie zaprosił panią radną do pracy w naszej komisji. To też tak może w przyszłości. Natomiast odpowiem w ten sposób. Ta skarga została złożona ustnie do protokołu przez skarżącego i generalnie skarżący zarzuca panu staroście, no, żeby pełniąc swoje obowiązki zawodowe, no miał również na baczenie na nakazy ustawy o języku polskim. No i skarżący podkreśla, że to on musi staroście wskazywać te nakazy i nawet powiem Państwu, że namawia Pana starostę do tego, żeby się przeszkolił albo zrezygnował, skoro nie zna tych nakazów ustawy o języku polskim. I generalnie w uzasadnieniu swojej skargi dalej stwierdza, że na terenie starostwa używane są wulgaryzmy w miejscach publicznych przez młodzież, dzieci, osoby dorosłe i zdaniem skarżącego jest to obowiązek ustawowy i konstytucyjny starosty i przewodniczącego rady, żeby temu skutecznie przeciwdziałać. Także, Szanowni Państwo, no tak, mam takie wrażenie, że troszeczkę dryfujemy w opary absurdu i to jest chyba już trzecia czy czwarta skarga tego typu, środowisko, język polski, te wszystkie rzeczy. No, komisja rewizyjna rzetelnie stara się te wszystkie skargi rozpatrywać, natomiast no, dla mnie to jest klasyczny przykład pieniactwa administracyjnego, no, absolutnie niczym nieuzasadniony. Także mam nadzieję, że zmieściłem się w zakresie niewiadomej Pani pytania.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Proszę bardzo. Pani radna.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja bym była daleka od stwierdzenia, że skarżący funkcjonuje w oparach absurdu i nienormalności, czy jak tam traktowane są jego skargi. Musi być coś, proszę państwa, na rzeczy, skoro słyszymy, że to już jest któraś skarga na temat wulgaryzmów. Na dodatek dowiadujemy się dzisiaj, że te wulgaryzmy, z wulgaryzmami spotyka się także człowiek na terenie starostwa. Tak zrozumiałam, taką informację pan przekazał. Szanowni państwo, no nie wiemy, jakie doświadczenia życiowe związane z używaniem wulgaryzmów ma ten człowiek. Być może spotykają go jakieś przykre sprawy i osobiście jest atakowany tym słownictwem i no, w jakiejś mierze należy człowieka rozumieć i przyznać rację, czy docenić to, że tu wykazuje troskę o poprawność języka ojczystego i stoi na straży no, w jego piękna. Bo nie możemy powiedzieć, proszę państwa, że nic się nie robi, odciąć się od tego, czego on chce. Człowieka można poinformować, że w szkołach te rzeczy są brane pod uwagę, że są programy wychowawcze, że są, dajmy na to, samorządy szkolne, że są jakieś konkursy, tutaj pani dyrektor ze szkoły potwierdzi, prawda, że no, naprawdę można urządzać kampanię właśnie w celu ochrony języka ojczystego. Byłaby to fajna rzecz i nie mówię, że takie rzeczy się nie dzieją, tylko się dzieją i może człowiekowi po prostu trzeba uzmysłowić i docenić jego troskę. Napisać o tym, że różne rzeczy, które na przykład wymieniłam tak ad hoc, są realizowane, ale na przykład także, że się uczuli właśnie czy dyrektorów szkół, czy nauczycieli, czy się ukierunkuje pracę wychowawczą szkół właśnie na ochronę języka ojczystego przed brutalizmami, przed kolokwializmami, przed zachwaszczaniem, przed, no jakby nie nazwać, przed czymś, co przeczy kulturze języka. I wydaje mi się, no pozornie temat śmieszny, bo wywołuje rzeczywiście, widzę uśmiechy na twarzach tutaj niektórych radnych, ale znający ustawę wiedzą, że jest zapisane, że organy władzy państwowej, a pan starosta czy pan przewodniczący i my sami jesteśmy organami władzy publicznej. Mamy obowiązek działać na rzecz obrony języka ojczystego. Stąd pytanie, czy także w odpowiedzi na tę skargę są jakieś pozytywy, czy ten człowiek został doceniony bodaj za przejawienie tej troski w obronie języka polskiego. Czy po prostu literalnie, zgodnie z prawem, zadziałał pan prawnik, językiem prawniczym napisał, nie ma racji i poparł to jeszcze orzeczeniami sądowymi i tak dalej, znamy tę formułkę. Satysfakcjonowałoby mnie, a z pewnością skarżącego i być może więcej nie mielibyśmy z nim do czynienia, gdybyśmy dali tę zasłużoną, naprawdę zasłużoną satysfakcję, pisząc o tym, że doceniamy jego troskę, jakkolwiek być może najwłaściwszym organem tutaj nie jest pan starosta, choć jak mówię, ustawa o języku polskim wskazuje organa władzy publicznej do przestrzegania ustawy o języku polskim w zakresie walki z wulgaryzmami. Tyle miałam do powiedzenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Chciałby pan jeszcze coś odpowiedzieć, panie radny? Proszę bardzo. Pan radny Gurzynowicz.
Krótko odpowiem pani radnej, bo też w pełni doceniam tutaj to podłoże pedagogiczne tej wypowiedzi. Też uważam, że pewnie jest w tym szerszy problem. Natomiast to już była kolejna skarga w tej sprawie i oskarżący no, nie wskazał żadnych nowych okoliczności, powtórzył po prostu swoją argumentację i tak jak za pierwszym razem odpowiedziano mu z uzasadnieniem, no to tak kolejny raz, jeżeli nie ma tych okoliczności, podtrzymuje organ swoje stanowisko. To tak po prostu się dzieje, bo nie jest to pierwsza skarga no, w tej materii. Za pierwszym razem była dłuższa odpowiedź, wyczerpująca, kolejne bez wskazania żadnych okoliczności tego zawierać nie muszą. Natomiast no, myślę, że komisja rewizyjna pewnie też niekoniecznie z satysfakcją i chęcią te skargi rozpatrują, one wpływają, więc komisja się nimi zajmuje. Natomiast no, robimy to, co musimy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś by chciał zabrać głos jeszcze w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z państw, panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi numer 7? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Podniesienie ręki. Nie ma chyba więcej obecnych. Proszę bardzo, możemy podsumować. Za przyjęciem projektu uchwały 12 radnych, 1 się sprzeciwił, 2 wstrzymało, 2 nie głosowało, stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 27. Informacja ustna starosty goleniowskiego na temat aktualnej sytuacji w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie spółka z OO. Proszę bardzo, temat będzie referował starosta Tomasz Kulinicz. Oddaję panu głos, panie starosto, proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Uznałem, że właściwym byłoby, abyśmy na sesji, która się dzisiaj odbywa, żebyście państwo usłyszeli o aktualnej sytuacji, jaka ma miejsce w naszym szpitalu, ponieważ w dniu 1 czerwca swoją rezygnację z tej funkcji prezesa zarządu złożyła pani prezes Elżbieta Kasprzak i wiele się w ostatnich 2 tygodniach mówiło, pisało o naszym szpitalu, a chciałbym, żebyście państwo też mieli informację podaną tutaj na sesji z pierwszej ręki, żeby to było to, co jest najważniejsze w najbliższym czasie do państwa do przekazania i żeby to było jak najbardziej, żeby była to jak najlepsza informacja. A fakty są takie, że jeszcze w miesiącu maju mieliśmy spotkanie z panią prezes w obecności wicestarosty, w obecności członka zarządu, był przewodniczący Rady Nadzorczej. I to spotkanie miało związek z szeregiem pism, które były kierowane do nas, abyśmy rozważyli możliwość wsparcia szpitala przy zakupie łóżek, przy zakupie innego sprzętu, karetki. Był to taki szereg pism dotyczących bieżących spraw między powiatem a szpitalem i uzgodniliśmy na spotkaniu 18 maja, że pani prezes przygotuje biznesplan, który będzie przedstawiał te najważniejsze obszary szpitala dotyczące wydatków, ewentualnych oszczędności i taki szczegółowy plan przekaże nam w połowie czerwca, tudzież pod koniec czerwca, przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia Wspólników, czyli przed absolutorium, które ma być udzielone dla pani prezes zarządu za rok 2016. Następnie 24 maja na tej sali w podobnym gronie mieliśmy spotkanie z dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia
Tu również uczestniczyła pani prezes ze swoim zastępcą do spraw medycznym profesorem Ostrowskim, był przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Ruciński i po dyskusji uznaliśmy, że ta data, powiedzmy połowa, 20 czerwca, oczekujemy od pani prezes tego biznesplanu, by dalej usiąść i dyskutować nad tym, co się będzie działo w szpitalu, a przypomnę tylko, dyskutowaliśmy i w maju i na komisjach, że jest to jeden z trudniejszych roków dla służby zdrowia. Przechodzimy reorganizację, od 1 stycznia znikają, podlegają likwidacji Narodowe Fundusze Zdrowia, co wspominał też dyrektor Ruczyński z NFZ-u. Październik będzie okresem, kiedy rozpoczynamy nową formułę finansowania szpitali, mówiąc już krócej. Więc uznaliśmy, że ten biznesplan jest niezbędny i należałoby przed podjęciem absolutorium dla pani prezes poznać kierunki działania zarządu spółki na najbliższe miesiące. Wracając nawet do tego, co właśnie składała na piśmie, że potrzeba jest wsparcia przy zakupie łóżek na ginekologię, na OIOM, że są tam decyzje straży pożarnej też do wykonania i tak dalej, i tak dalej. Więc uznaliśmy, że mając ten biznesplan, siadamy i dyskutujemy. No i ku naszemu zaskoczeniu, wszystkich można powiedzieć, pani prezes składa 1 czerwca rezygnację. No i muszę powiedzieć państwu szczerze, że równie zaskoczony nie byłem tylko samą jakby samym tematem, ale też i formą, ponieważ no, kierowca przywiózł do starostwa pismo. Ja w tym momencie przebywałem też na kilkudniowym urlopie. To samo się zadziało, jeżeli chodzi o przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przyjechał kierowca do niego do domu rano, przedłożył pismo, w którym jednym zdaniu pani prezes informuje nas o tym, iż z dniem 1 czerwca składa rezygnację spełnionej przez siebie funkcji, podając tam podstawę prawną z umowy i wskazując, że jednocześnie jakby rezygnuje, wypowiada kontrakt, który mieliśmy z nią podpisany. I co następuje następnie? No, pierwszego dnia po powrocie z urlopu w poniedziałek robimy szybko spotkanie. Nie ma tam w tym piśmie przede wszystkim żadnego uzasadnienia, więc wspólnie z wicestarostą, z członkiem zarządu i z przewodniczącym Rady Nadzorczej zaprosiliśmy panią prezes koło południa na spotkanie do mnie do gabinetu, żeby przede wszystkim poznać powody, bo wszyscy byliśmy zaskoczeni i nie znaliśmy tych powodów. I formę, dlaczego w takiej formie, kiedy byliśmy kilka tygodni wcześniej umówieni, że za kilka tygodni spotkamy się i nagle bez żadnej zapowiedzi, bez żadnego uprzedzenia taka sytuacja ma miejsce. Pani prezes krótko powiedziała, że są to powody osobiste i nie będzie się nad nimi wypowiadać, nie będzie ich komentować i prosiłaby ich o uszanowanie tego. A ponadto mówi, no forma taka i tyle, no i można powiedzieć skończyliśmy, dyskusja nie była zbyt długa. Po wyjściu pani prezes zaprosiliśmy jeszcze pana Tomasza Grzelaka, członka Rady Nadzorczej, jednocześnie radcę prawnego starostwa, z którym dyskutowaliśmy o tym, w jakim jesteśmy miejscu, czasie i co w tym momencie należałoby zrobić, żeby jak najszybciej spowodować, aby nasz szpital, nasza spółka, która jest operatorem właśnie szpitala i realizatorem kontraktu, miała jakąkolwiek osobę do kierowania tą spółką, bo wcześniej nie było rozmów na temat ustanowienia prokurenta w spółce, ponieważ pani prezes stwierdziła, że tak rzadko wybywa, że osoba ją zastępująca jako prokurent jest zbędna. A tutaj no niestety zaskoczyło nas to, że nie mieliśmy tego prokurenta i tak naprawdę w momencie rezygnacji pani prezes, jak to się mówi kolokwialnie, okręt został bez kapitana. W związku z powyższym podjęliśmy decyzję, aby Rada Nadzorcza jak najszybciej spotkała się w tej kwestii i zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonała swoje czynności, a przepisy mówią w tym momencie wprost, że w przypadku braku prezesa zarządu Rada Nadzorcza ze swojego grona wybiera osobę na okres do 3 miesięcy, osobę, która będzie sprawowała właśnie pełniącą obowiązki funkcję prezesa. W dniu następnym, to był bodajże 6 czerwca, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, która w swoich decyzjach oddelegowała do pełnienia tej funkcji przewodniczącego tej Rady, pana Piotra Rucińskiego. Następnie w środę 7 czerwca Zgromadzenie Wspólników również dyskutowało na ten temat i jakby przyjęliśmy tą informację,
z jednoczesnym ogłoszeniem konferencji prasowej na dzień 9 czerwca, która odbyła się przy udziale mediów regionalnych oraz lokalnych, gdzie wspólnie z przewodniczącym Rady Nadzorczej i już pełniącym funkcję prezesa spółki, panem Piotrem Rucińskim, wyjaśnialiśmy to wszystko też mniej więcej, co mówię teraz Państwu, ale uważałem, że nie wszyscy pewnie oglądali, nie wszyscy słyszeli, co było mówione, więc chciałem Państwu też to dzisiaj przedstawić. Wracając jeszcze do sytuacji w szpitalu, bo to jakby jest kwestia dotycząca samego zarządzania spółką. W ostatnim czasie było również szereg informacji na temat funkcjonowania oddziału wewnętrznego, zwanego też internistycznym. I chciałem Państwa tutaj uspokoić, że te ruchy kadrowe, które miały miejsce i były związane z odejściem osób do szpitala w Zdrojach, są już zahamowane. Owszem, dwie osoby złożyły wypowiedzenie, ale w to miejsce są podpisane inne kontrakty, więc zabezpieczenie oddziału jest, a mówię też dlatego o tym, ponieważ w ostatnim czasie okazało się, że zapytani na zewnątrz mieszkańcy naszego powiatu, czy mają wiedzę na temat oddziału wewnętrznego, albo nawet sami gdzieś w rozmowach z pracownikami szpitala stwierdzali, gdzie teraz mogę zawieźć pacjenta, bo interna już nie działa. A to był skutek artykułów prasowych, które pojawiały się w ostatnim czasie, sugerujących dość mocno, że to jest tak naprawdę już kwestia czasu, interna padnie, interna do zamknięcia. Czytelnicy bardzo szybko sobie to wszystko spłaszczają, jak to się mówi, i dla nich jest zamknięta. Dlatego my, wiedząc, że również sytuacja szpitala ma olbrzymie znaczenie na sytuację szpitala, ma działający oddział i informacja, że pacjenci, którzy przychodzą, są w tym momencie kontraktowani, podjęliśmy właśnie tę decyzję, żeby również na konferencji prasowej o tym powiedzieć, że szpital działa, wszystkie oddziały mają zabezpieczoną obsługę medyczną i pielęgniarską, realizujemy cały pakiet zadań, że jest działający tomograf i chcieliśmy w ten sposób przekazać Państwu właśnie informacje i co też czynię dzisiaj, żeby to też przekazywać dalej, żeby informacja o działającym szpitalu była informacją publiczną i żebyśmy mogli, dyskutując oczywiście na sesji i na komisjach, bo to też wspominaliśmy o tym na ostatnich komisjach, że najbliższe sesje i tak będą pewnie poświęcone tematyce szpitala, z tym, że ja bym chciał, żeby właśnie było to w formie jakiegoś dokumentu w październiku, by nowy prezes, wybrany myślę do 6 września, mógł przygotować się i przedstawić Państwu następne sytuacje, które wystąpią w następnych miesiącach. Ja myślę, Panie Przewodniczący, że na tą chwilę to tyle z mojego wystąpienia. Czas się skończył. Chciałem Państwa właśnie uspokoić i przekazać, że szpital działa i mówmy to na zewnątrz, bo to jest nasz szpital, my za niego odpowiadamy i często nasze wypowiedzi czy działania nas jako radnych powodują odwrotny skutek, a nie o to nam chodzi, żeby w tym momencie szukać na siłę gdzieś winnego. Dlatego też proponowałbym, reasumując, uszanować decyzję Pani Prezes i dać możliwość obecnie zarządzającej osobie do tego, by mógł normalnie jako pełniący obowiązki funkcjonować, poukładać to wszystko, by spółka w najbliższym czasie po rozstrzygnięciu konkursu mogła dalej prowadzić nasz szpital powiatowy w Goleniowie jak najlepiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Panie Starosto. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że wpłynął do nas pismo w imieniu Pana Prezesa Piotra Rucińskiego, Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie spółka z o.o. Uprzejmie informuję, że Pan Prezes w dniu dzisiejszym nie będzie obecny na obradach 21. sesji Rady Powiatu z powodów zdrowotnych. Z poważaniem asystent Prezesa zgłosił ten wniosek. Nomen omen, chyba w szpitalu jest sam. Zgłosił się Pan Sylwester Górzny. Panie Sylwestrze, była propozycja Pani Radnej o dyskusję i żeśmy odrzucili ten wniosek i teraz Pan w jakiejś kwestii formalnej chciał zająć głos?
W kwestii formalnej. Chciałem spytać o nieobecność Pana nowego prezesa.
Czytałem.
A już przed chwilą Pan wyjaśnił, także ja wycofuję swój głos.
Dziękuję. Wysoka Rado, przyjęliśmy taki sposób, że nie będziemy dyskutować. Myślę, że stało się to nagle niespodziewanie dla nas wszystkich. Czas jest, żeby to wszystko uspokoić, bo najgorzej jest, jak zasiejemy dużo niepewności w tym wszystkim. No tak się to nieraz dzieje, chociaż śledząc poczynania w zakresie służby zdrowia słyszymy różne rzeczy
ministerstwo, nawet obecny był pan minister w Szczecinie, ten temat również omawiał i jak państwo wiecie, dzisiaj te uzgodnienia, czy te przesłanki, które omawiamy, jak to ma funkcjonować, są też nieaktualne. W związku z tym, że żeście podjęli uchwałę, że nie będziemy dyskutować, dziękuję panie starosto, życzę, żeby to, słucham pana. Myślę, że tak. Skoro podjęliśmy uchwałę, że nie będziemy dyskutować, to na ten temat dzisiaj nie będziemy mówić, ale na najbliższej sesji Rady, jeżeli pan będzie, to jeżeli Rada przychyli się do tego, to panu głosu udzielę. Dzisiaj panu głosu nie udzielę. Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję za taką propozycję, że to się odbędzie w październiku.
Tak. Ja tylko realizuję porządek.
Ja rozumiem. Tylko jeśli by pan mi pozwolił coś powiedzieć, to ja bym panu wytłumaczył, dlaczego ja się tak upieram, żeby właśnie teraz powiedzieć. Do października jest 2 miesiące, może 3. Może 3. Bo nie wiadomo kiedy.
Wie pan, jest...
Przepraszam bardzo, bo dokończę. Sprawy są tak istotne, tak ważne, biegnące do przodu w galopującym tempie, że nie zajęcie stanowiska albo nie poinformowanie szanownych państwa o pewnych wydarzeniach, które się ciągną od 2014 roku i to jest gaszenie pożaru.
Proszę pana, nie udzieliłem panu głosu, wysłuchałem pana, dziękuję panu bardzo.
Jeszcze zapytam w ten sposób, czy może ktoś z państwa rady zrezygnuje ze swojego wystąpienia?
Nie ma takiego.
Proszę pana,
ja bardzo panu proszę, dziękuję panu. Taki ma obowiązek przestrzegać prawa. Podjęła Rada uchwałę, że nie będziemy dzisiaj dyskutować w tym temacie. Na pewno dużo by było chętnych. Zapadła taka decyzja, muszę to przestrzegać. Nic nie będziemy robić, na pewno starostwo nie będzie robić nic w ukryciu. Sprawa jest otwarta, wszystkich interesuje. Myślę, panie starosto, na każdym jednym spotkaniu, co będziemy mieć, to jakaś informacja będzie padać, jak daleko jest, co jest. Jak będzie trzeba zwołać sesję nadzwyczajną, również jesteśmy jako Rada do tego zgodni. Przystępujemy do realizacji następnego punktu, tak?
W tym gronie padła propozycja zwołania specjalnej sesji poświęconej tylko szpitalowi.
Proszę pana, to również reguluje nasz statut, ilu radnych powinno być. Kto może zwołać sesję nadzwyczajną, to statut to wszystko nam reguluje. Jeżeli będzie potrzeba, nie widzę problemu. Przystępujemy do następnego punktu, to jest 28. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2017 roku. Słucham panią.
Włącz pani.
Przeszedłem do tego punktu, ponieważ żeśmy podjęli uchwałę, że nie będziemy dyskutować w tym punkcie i to jest wszystko. W związku z tym, proszę. A w jakich ramach? Proszę bardzo, pan radny Siwek. Wracamy do punktu informacje. Proszę.
Przecież mamy punkt interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych. Nikt nie zabroni, przepraszam, radnych, czy jeśli będzie pozwolenie przewodniczącego, żeby zabrać głos. I proszę informować wszystkich w sumie, jaka jest porządek sesji i co można, kiedy, w jakim miejscu zająć stanowisko. Bo tak jest, kolega, pan tutaj obecny nie jest poinformowany, jest zagubiony. Chciałbym informować. I tyle miałbym do dodania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, to chciałby jeszcze zająć głos? Nie ma, dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu następnego. 28. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze. Proszę bardzo pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Pan Paweł Gurbinowicz, oddaję panu głos.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, nie wiem, czy państwo mają ten plan przed sobą.
Myślę, że tak.
Głęboko w to wierzę, natomiast chciałbym tylko powiedzieć, że ten plan pracy składa się z 7 punktów. We wrześniu chcielibyśmy wydać opinię do sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Zaplanowaliśmy jedną kontrolę w październiku. Będzie to kontrola w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Goleniowie. Z końcem roku będziemy opiniować budżet na rok 2018. Tak jak Państwo pamiętają, przy dyskusji odnośnie ramowego planu pracy Rady, nasza komisja wplotła do tego ramowego planu informacje naszej komisji z przeprowadzonych kontroli w roku 2017. Oczywiście opracujemy plan na rok 2018 i na bieżąco będziemy opiniować materiały sesyjne, a także pochylać się nad wszelkimi skargami wpływającymi do naszej komisji. Uprzejmie wnoszę o przyjęcie naszego planu w brzmieniu, który przed chwilą przedstawiłem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję na temat planu pracy Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo. Czy ktoś ma uwagi? Nie ma. Proszę bardzo, przystąpimy do głosowania. Do głosowania. Plan pracy. No do głosowania. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze. Kto jest za? Proszę bardzo. Jeszcze nie oddali wszyscy. Nie, oddali. Proszę bardzo, podsumowanie. Za jest 16 osób, nieobecnych 2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze został przyjęty. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. Bardzo proszę, panie starosto. Pan starosta Tomasz Kulinicz.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni radni, zwyczajowo nie będę odczytywał sprawozdania. Zostało państwu przesłane z materiałami na sesję. Bardzo bym prosił o zadawanie pytań z podaniem numeru strony i punktu. I też mam taką prośbę, bym mógł ewentualnie udzielać odpowiedzi po każdym z radnych po zadaniu pakietu pytań. Żeby to nie było, że kilka osób i wtedy odpowiedź, tylko po każdym z państwa odpowiem każdej osobie z osobna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Otwieram dyskusję na temat sprawozdania z działalności zarządu między sesjami. Proszę bardzo, kto z państwa panów radnych chciałby zająć głos. Zgłosił się pan radny Kazimierz Lembas. Oddaję panie radny panu głos.
Jak zwykle będziemy mówili stronę, prawda, i ja tak zacznę od strony 12 i tu jest pakiet jakby decyzji dotyczący zespołu szkół specjalnych w Goleniowie. I ja odnoszę się do punktu 4, 5 i 6, bo nie bardzo rozumiem te zapisy. W punkcie 4 zarząd nie wyraził zgody na zwiększenie planu wydatków na 17 tysięcy, będziemy mówić z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ponieważ stwierdził, że środki są wystarczające, rozumie, w budżecie szkoły. Czyli rozumie, że wniosek był niezasadny, pani dyrektor, skoro państwo uważacie, że środki szkoła ma, a mimo to tak jakby występuje o te środki. Drugi punkt to jest również ta sama szkoła i wnioskuje o 21 tysięcy złotych na zwiększenie planu wydatku na zakup energii elektrycznej z rezerwy oświatowej i tu zarząd wyraził zgodę na zwiększenie tej kwoty, ale dopisek jest taki, Pozostałe braki w kwocie 125 tysięcy zł zarząd polecił uzupełnić w ramach posiadanego budżetu. Czyli rozumie, że 125 tysięcy pani miała, więc dlaczego jest napisane, że to są braki? No bo skoro braki, to znaczy, że nie ma w tych pieniędzy w budżecie, a zarząd polecił tak jakby jej wygospodarować w ramach. I punkt trzeci, bo ja łącznie te trzy punkty trzeba czytać, dopiero żeby zrozumieć, o co mi chodzi. I w punkcie szóstym znowu jest: zarząd powiatu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków tej szkoły o kwotę 45 tysięcy zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej. I tak, czytając te trzy wnioski, to w końcu nie wiem, czy tej szkole była wystarczająca kwota, bo tutaj 125 każemy szukać. W następnej uchwale 45 przyznajemy, 21 przyznajemy, czyli jaka kwota jest brakująca, trudno mi z tego sprawozdania wywnioskować, o jakie pieniądze faktycznie w tej szkole chodzi. Dlaczego powiem, trudno nam jest zrozumieć? Przede wszystkim dlatego, że nie ma dat podjęcia tych uchwał, wiecie państwo. Sprawozdanie jest za długi okres i my nie wiemy, na jakim posiedzeniu jaka uchwała zapadła, bo to mogło być, że to było nie na tym samym posiedzeniu, tylko po jakimś czasie, natomiast czytającemu trudno jest to zrozumieć, bo tu odmawiamy, tu przyznajemy, tu odmawiamy, każemy szukać. To jest jedna sprawa, taka, którą chciałbym, której nie bardzo do końca rozumiem, czytając to sprawozdanie. Kolejne takie moje zapytanie to jest do strony 14, punkt 18. W ogóle nie wiem, czy my, chodzi o tą Macedonię tutaj, tak króciutko mówię, zespół szkół ponadgimnazjalnych. Czy dyrekcje szkoły, organizując jakieś imprezy, obym powiedział, o jakimś znaczeniu ogólnym, ponad, jakbym powiedział, szkolny, bo tu chodzi o tę wizytę w Macedonii, nie informuje i nie uzyskuje zgody na organizowanie takiej imprezy, bo z zapisu tego wynika, że zarząd czy starostwo w ogóle nie wiedziało, że w szkole dzieje się coś takiego. Tak tu z tego wynika, że o tym wydarzeniu informacje zostały uzyskane z mediów, a nie bezpośrednio od dyrekcji szkoły. Mamy taki zapis. Czyli rozumie, że dyrektor szkoły nie informuje o imprezach, bym powiedział, powyżej szkolnych i tak dalej, bo przecież taka impreza kosztuje, to są jakieś wydatki, rozumie, i w związku z tym w tej szkole albo te wydatki były już zaplanowane, albo dyrektor zorganizował, nie występując o te wydatki, tak? Tak ja to tutaj rozumiem i stąd moje pytanie. Zresztą ten zapis tutaj na tej stronie jest dosyć długawy. Myślę, że należałoby się z tym zapoznać. I proszę państwa, teraz na następnej stronie jest zapis punktu 19, ale ja bym chciał z nim, żeby on zakorespondował z następnym punktem, który jest tu potem napisany, o tym planie, który dyrektor miał przedłożyć co do tej szkoły, bo w punkcie tym 19 jest napisane, że zarząd powiatu w związku z planowanym remontem w tej szkole zwraca się do dyrektora szkoły o przedstawienie koncepcji zmian w organizacji pracy w szkole. No ja myślę, że zanim zaplanowaliśmy wydatki na remont tej szkoły, powinien taki plan być przedstawiony, bo inaczej nie powinniśmy wyrazić zgody w ogóle na przeprowadzenie tego remontu w tej szkole, no bo organizacja pracy jest, co najmniej powinna być uzgodniona z właściwym wydziałem. I potem mam też znowu takie, czytając, jakbym powiedzieć, niezrozumiałe zapisy na stronie 18 i 19. Mówimy o inwestycjach. I znowu w pozycji pierwszej mamy napisane, że zarząd powiatu polecił rozpisać drugi przetarg i tak dalej, ale w wyniku przeprowadzonego drugiego postępowania złożona oferta przewyższała kwotę zabezpieczoną na zadanie o 60 tysięcy złotych. Mówię w tysiącach. I dalej pisze tak, zarząd powiatu postanowił o niezwiększeniu planu wydatków i tak dalej, polecił zwrócić się z zapytaniem do zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie, czy jest możliwa realizacja tego zadania przez spółkę. Czyli pozbywamy się tego zadania jako zadanie powiatu i chcielibyśmy, żeby to zadanie w ramach tego remontu, który już żeśmy robili, robiła sama spółka. Nie bardzo rozumiem to, bo w punkcie czwartym na następnej stronie znowu jest takie stwierdzenie, że zarząd powiatu nie wyraził zgody na zwiększenie planu wydatków o te 60 tysięcy złotych, prawda? I znowu jest, jednocześnie zarząd polecił zwrócić się z zapytaniem do zarządu szpitalnego, czy jest możliwa realizacja tego zadania przez spółkę. Czyli tak jakby dwa, ja teraz rozumiem, że to mogło być w różnym czasie, ale tego z tych zapisów nie wynika. I w punkcie drugim też nie bardzo zrozumiałem, o co tutaj chodzi. Zarząd powiatu postanowił o potrąceniu wierzytelności na rzecz powiatu ze złożonego zabezpieczenia w związku z realizowanym przez wykonawcę zadaniem przebudowa części hotelowej obiektu. Chodzi o te wymagania ochrony przeciwpożarowej. Nie dokonano, o to mi zapis chodzi, nie dokonano zwrotu kaucji w związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą na zadanie przebudowa pomieszczeń oddziału ginekologicznego. Nie rozumiałem i nie rozumiem, co ma oddział ginekologiczny wspólnego z przebudową części hotelowej. Czy to jest ten sam wykonawca ewentualnie, czy coś? Z zapisów tego sprawozdania nie wynika, że to był ten sam wykonawca ewentualnie, bo kaucja złożona na przebudowę oddziału ginekologicznego nie ma nic wspólnego z wykonywaniem, rozumiem, robót w zakresie przebudowy części hotelowej w zespole szkół numer 1 w Goleniowie. I jeszcze jedno takie, czytając to, miałem takie wątpliwości na stronie 20. Tak, na stronie 20. Mamy tak, w punkcie drugim i w punkcie szóstym. Tak jakby rozmawiamy o tym samym zadaniu i nie wiedziałem, czym te zapisy się różnią, bo w punkcie drugim jest, zarząd powiatu nie wyraził zgody na zwiększenie planu wydatków o brakującą kwotę 145 tysięcy na opracowanie dokumentacji projektowej i chodzi mi o drogę Łożnica Żółwia Błoć i zarząd polecił rozpisać drugi przetarg. I w szóstym punkcie jest znowu napisane, zarząd powiatu postanowił o niezwiększenie w planie wydatków, tylko teraz innej kwoty, 105 tysięcy na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowa drogi powiatowej. Ja przepraszam, panie przewodniczący, no ale tyle jest pytań do tego materiału i żeby wytłumaczyć, muszę troszeczkę dłużej powiedzieć. I ostatnie moje pytanie, na stronie 25, punkt 11, będę mówił o szpitalu, chociaż trochę tak się źle czuję, jak to zawsze mówię, ale nie rozumiem intencji zarządu, że nie wyraził zgody na odroczenie terminu zapłaty należności za dzierżawę i tak dalej, kwot 49 tysięcy i 72 tysiące. Rozumiem, że nie można odroczyć terminu płatności, ale można ten termin, powiedzmy, rozłożyć na raty, tą brakującą kwotę, bo tak mówią przepisy prawa, prawda? Składający wniosek być może nie rozróżnia pojęć odroczenie terminu płatności czy rozłożenie umowy.
Czas.
No ja rozumiem, ale czas do tak długiego materiału na 26 stron, no musi być...
My są jeszcze inni radni, panie radny.
Tak, tak. To tyle moich...
Dziękuję bardzo. Czy pan starosta od razu chciałby się odnosić do tych spraw? Jeżeli będzie pan uważał, że to może pan znowu się do tego nawiązać. Proszę bardzo, panie starosto.
Szanowni państwo, odpowiadając na... Zacznę jakby od końca, bo chyba prościej będzie.
Więc jeżeli chodzi o niewyrażenie zgody, tam przede wszystkim była kwestia formalna, że wniosek był niewłaściwie złożony, więc my nie mogliśmy nawet, chcąc podjąć taką decyzję zgodnie z literą prawa, nie mogliśmy zgodzić się na umorzenie, odroczenie i po prostu zostało to wykonane w takiej formie, jak jest tutaj zapisane, zgodnie z przepisami prawa. Czy coś więcej pan radny chciałby wiedzieć? Dobra. Drugi temat. Jeżeli chodzi faktycznie, no, szanowni państwo, nie zdarzyło się jeszcze tak, żebyśmy po pierwsze w sprawozdaniu napisali wszystko tak dosadnie, żeby nie było pytań, to jest jedno. Dwa, no po to jest sesja i po to jest ten punkt, żebyśmy właśnie mogli, żebyście państwo mogli pytać, a naszą rolą jest odpowiadanie na państwa pytania. W kwestii drogi Łoźnica-Żółwia-Błoć, czasami pisząca pani Ewa Biegańska, też zdarzy jej się nie tak dosadnie już to wszystko stwierdzić. W punkcie drugim, strona 20. Pierwsze postępowanie przekraczało kwotę, podjęliśmy decyzję o niezwiększaniu, tylko rozpisaniu nowego przetargu. I punkt 6 mówi o tym, że rozpisany był drugi przetarg. Następnie znowu w wyniku tego postępowania kwota była wyższa o 105 tysięcy od tej, którą my planowaliśmy. I poleciliśmy wystąpić wydziałowi do marszałka z zapytaniem, czy ewentualnie jest możliwość zmiany zakresu tej inwestycji, bo no, takie są fakty, że dofinansowanie mamy tam tylko 3 miliony, a wartość tej inwestycji miała być około 12 milionów. Próbowaliśmy rozmawiać z marszałkiem, by przeniesiono nasz wniosek do innej osi Regionalnego Programu Operacyjnego, w której nie ma tych 3 milionów dofinansowania jako maks. Bo jest taka oś 5.1, obszar metropolitarny, gdzie jest powiedziane 85% i już. U nas jest 85%, nie więcej niż 3 miliony. W związku z powyższym chcemy podyskutować z marszałkiem, czy nie mając środków na całą drogę, możemy rozmawiać o zmniejszeniu wniosku i wykorzystaniu maksymalnie tych 3 milionów, bo na tyle będzie nas po prostu stać. Stąd taka, nie inna decyzja. Czy ta wystarczy ta informacja? Dziękuję. Następnie podobna informacja dotycząca szpitala. W pierwszym punkcie strony 18 mówimy o tym, że kwota przekroczyła. To też okres sprawozdawczy jest zbyt długi, nie ma podanych dat zarządu i czasami można mieć rozbieżne wrażenie. Faktycznie, jeżeli chodzi o oddział wewnętrzny, rozpisaliśmy kolejny przetarg na prace niewykonane przez poprzedniego wykonawcę. A przypomnę tylko, że temu wykonawcy za to również nie zapłaciliśmy, bo nie było tych prac wykonanych. I poleciliśmy, aby w przypadku nierozstrzygnięcia tego przetargu zastanowić się, a to był już moment, kiedy pan Piotr Ruciński został prezesem spółki, to się wszystko działo na tym zarządzie, kiedy pani prezes już nie była prezesem, aby zastanowić się i porozmawiać z nowym prezesem, czy nie byłoby zasadne, by on się zajął tym. Może nowa osoba, nowe spojrzenie pozwoli inaczej ocenić czas wykonania, zakres tych prac. Po prostu przekazaliśmy to do ponownego sprawdzenia do szpitala. I ten punkt pierwszy i trzeci, przepraszam, pierwszy i czwarty mogą też wprowadzać państwa w niezrozumienie, co też właśnie wyjaśniam, że chodziło o to. To troszkę jest przepisane, bo może na innym zarządzie była też o tym mowa i troszkę te punkty się powielają. Punkt drugi z kolei, mówimy o tym, ten sam wykonawca, tak, ja tu specjalnie nie będę podawał dzisiaj nazwy tej firmy, czy też właściciela, ale z uwagi na fakt, że mamy wobec siebie pewne roszczenia, uznaliśmy, że w związku z tym, że pan wykonywał dla nas przebudowę części hotelowej kilka lat temu i mieliśmy zabezpieczoną tą kaucję rzetelnego wykonania, nie będziemy mu tego wypłacać, tylko przeznaczamy to sobie za opinią radcy prawnego na zobowiązania, które firma jest wobec nas dłużna. Dlatego nie przekazaliśmy, to się jakby łączą dwa z tytułu kar umownych, które zostały naliczone. Po prostu nie oddaliśmy wykonawcy pieniędzy za inne zadanie, bo jesteśmy tym samym powiatem, tym samym budżetem i uznaliśmy, tak jak powiedziałem, z opinią radcy prawnego, że możemy taką czynność wykonać. Idąc dalej, pytał pan radny o młodzież z Welles. Tak, no, tradycją było i jest, można powiedzieć, w większości naszych placówek, że w przypadku przyjazdu, odwiedzin, wyjazdów grup zagranicznych, zarząd powiatu, starostowie, wydział oświaty, jesteśmy informowani o tym, co jest planowane. Ogólnie też zarząd już chyba 2 lata temu wystąpił z oficjalnym pismem, aby szkoły informowały nas o wszelkich ważnych wydarzeniach.
ponieważ później też zdarzają się takie sytuacje, że dowiadując się w ostatniej chwili nie możemy wziąć udziału, a też Państwo jako radni, chcąc wiedzieć, czasami później macie pretensje, że ktoś nie wziął udziału w danym wydarzeniu, bo na przykład dowiedzieliśmy się już za późno i byliśmy zapisani na zupełnie inne. I taka praktyka miała miejsce za poprzedniego dyrektora. Niestety teraz się okazało, że pan dyrektor nas o tym nie poinformował. I kiedy powzięliśmy informację z mediów społecznościowych, że jest ta młodzież, że są na miejscu, poprosiliśmy dyrektora o przesłanie programu i ewentualne wytłumaczenie, dlaczego w programie w ogóle nie ma formy współpracy, gdzie też jako powiat mamy z organem prowadzącym tej szkoły podpisaną umowę partnerską. My tam na razie nie jeździmy, ponieważ Unia Europejska, tak to nazwę ogólnie, nie przyjęła pozytywnie naszych wniosków o współpracę międzynarodową i zostawmy to, nie komentujmy, no takie są fakty. My pisaliśmy 2 lub 3 projekty, zostały one odrzucone. Niemniej jednak, no do tej pory zawsze, kiedy był jakakolwiek wizyta z miasta Veles z Macedonii, z tego regionu Vardar, byliśmy zapraszani i to było naturalne, że organ prowadzący jest informowany, jest ujęty w programie, były wizyty u nas, były wizyty w szkole, nawet był taki czas, że gdzieś tam z tą młodzieżą się mogliśmy spotkać również na zewnątrz. W tym przypadku nie miało to miejsca, dlatego poszło takie zapytanie do dyrektora, dlaczego taka sytuacja ma miejsce. Idąc dalej, chyba już ku końcowi, oddam głos za chwilę panu skarbnikowi, bo tutaj rozmawialiśmy też. O szkole specjalnej. To tak, to też są wnioski składane w różnym okresie czasu. W pierwszej kolejności uznaliśmy, że wniosek, no, nie są środki są wystarczające. Pan skarbnik to przeanalizował i tych wniosków było więcej, ale może oddam głos panu skarbnikowi, bo on bardziej pamięta, bo sam był wnioskodawcą na zarząd, żeby w danym momencie wstrzymać, a później w różnych transzach te środki uruchamiać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Głos zabierze skarbnik, pan Zbigniew Mazur. Proszę bardzo.
To znaczy, proszę państwa, takich wniosków z jednostek jest bardzo wiele. Generalnie rzecz biorąc, ten pierwszy dotyczący 17 tysięcy dotyczył uzupełnienia wydatków związanych z wynagrodzeniem nauczycieli w związku z uchwałą dotyczącą dodatków, które państwo przegłosowaliście w lutym, tak, tam jest zwiększone zapotrzebowanie. Na moment, w którym ten wniosek został złożony, on był niezasadny z tego względu, że jeszcze obowiązywały stare zasady do czasu wdrożenia, znaczy opublikowania i upłynięcia okresu, w którym te nowe dodatki wejdą, jak również nie został dostarczony sposób obliczenia tych różnic wynikających z nowego sposobu przydzielania tych dodatków. W związku z tym, że nie rozpatrywaliśmy zwiększenia tych dodatków we wszystkich jednostkach, one będą rozpatrzone na koniec grudnia, w związku z tym, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała nam przeniesienie części rezerwy na działalność społeczną, bo jak pamiętacie, musieliśmy ograniczyć wydatki, znaczy wielkość rezerwy oświatowej w związku z obcięciem nam subwencji. W związku z tym podjęliśmy taką, a nie inną decyzję. W tej chwili jest ponowny wniosek szkoły o tą samą kwotę, ale w dalszym ciągu nie ma sposobu obliczenia. W związku z tym we wtorek spotykam się z kadrowymi i księgowymi w celu ustalenia właściwego sposobu obliczenia i przekazania tej informacji. Jeżeli chodzi o 2 pozostałe dotyczące energii, to zarząd już wiele lat temu, w związku z tym, że coroczną tradycją było, jak przekazujemy budżet, czyli limity wydatków na płace i wydatki pozostałe, tradycją było, że jednostki oświatowe zaniżają wydatki obligatoryjne typu energia, żeby zaplanować sobie wydatki na zakupy, na usługi, które nie są obligatoryjne, ale zdaniem szkoły najbardziej potrzebne. W związku z tym szkoła również w ten sposób postąpiła. Na naszą uwagę dotyczącą konieczności zmiany, no przysłało wniosek o to, żeby zabezpieczyć 173 tysiące, co nie miało żadnego związku z wydatkami, które są realizowane w szkole. Niemniej jednak pokusiłem się o pełną analizę budżetu i uznałem, że około 21 tysięcy należy zwiększyć te wydatki w związku z tym, że ta zima jednak była troszeczkę bardziej obciążająca budżet niż poprzednia. i ta została zrealizowana. Część dyrekcja w innym wniosku postanowiła przesunąć z tych wydatków, które zaplanowała sobie wcześniej na innych paragrafach, tak, te 40 parę tysięcy. Stąd mamy te różne kwoty jakby w całym zdarzeniu. W związku z tym, reasumując, te 43 tysiące przesunięte plus 21 zwiększyły budżet, a po każdym kwartale mamy dodatkowe analizy i jeżeli rzeczywiście okaże się, że wydatki na energię tak drastycznie wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim, no będziemy analizować przyczyny, dlaczego tak się stało i wtedy ewentualnie reagować. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej potrzeby, w związku z tym zarząd nie przydzielił tych środków.
Wszystko? Dziękuję bardzo. Zgłosił się pan radny Czesław Siwek. Bardzo proszę, panie radny.
Dziękuję, panie przewodniczący. Strona 14, punkt 15. Co było powodem, że zarząd wniósł do dyrektora Wydziału Oświaty o przygotowanie analizy skali wzrostu nauczania indywidualnego w szkołach? Ja rozumiem, jakie są tendencje, jeśli jest taka informacja i jakie to powoduje skutki finansowe. Chciałbym dowiedzieć, bo jest to informacja, która mało, znaczy informuje, ale nie jest precyzyjna. Punkt trzeci, strona 15. Była dyskusja na temat przekazania po byłym zespole szkół specjalnych budynku na Wojska Polskiego i zarząd zwraca się do burmistrza, żeby udzielić informacji. Mieliśmy ustalenia, były w sumie co tam ma być. Wiadomo, czy jakie są wątpliwości, czy inne kierunki działania burmistrza, czy brak wiedzy, co tam się dzieje, spowodował, że zarząd interweniuje. No bo zarząd polecił dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wystąpić do burmistrza gminy Goleniów z prośbą o udzielenie informacji na temat koncepcji zagospodarowania budynku, który został za symboliczną złotówkę przekazany do bogatej gminy. I to budziło pewne wątpliwości, ale dla współpracy pewne wszystkie rzeczy są dopuszczalne, żeby się środowisko miasta rozwijało. I punkt trzeci, strona 18. Kto wymuszał na zarządzie zwołania sesji nadzwyczajnej? Bo w sumie punkt trzeci. Zarząd powiatu odmówił zwołania sesji nadzwyczajnej celem pilnego wpisania zadania. No, zadania rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku zespołu szkół ponadgimnazjalnych przy ulicy Księcia Poniatowskiego w Nowogardzie. No i dlatego mnie próba wymuszania, no to tak zmienię, dlatego kto wymusza? Chciałbym się też dowiedzieć. I to by było tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie radny. Głos ma pan starosta. Oddaję panu głos, panie starosto. Tomasz Kulinicz.
Dziękuję bardzo. Więc odpowiadając panu radnemu, tak jak jest napisane, w związku z tym, że skala wzrostu nauczania indywidualnego w szkołach była coraz większa, poleciliśmy wydziałowi, bo na każdym zarządzie, gdzie mamy przeniesienia środków, większość dotyczy właśnie zabezpieczenia środków z bonu indywidualnego na nauczanie indywidualne. I poleciliśmy wydziałowi, aby przedstawił to zarządowi, jaka to była skala w tym roku szkolnym, ewentualnie względem lat poprzednich, żebyśmy mogli zobaczyć, choć tak naprawdę też wpływu na to nie mamy, bo dzieci, które wymagają orzeczenia naszych poradni, to orzeczenie otrzymują i w orzeczeniu jest stwierdzone, iż dziecko wymaga nauczania indywidualnego i koniec, trzeba za to po prostu zapłacić. Kolejne pytanie dotyczy informacji na temat funkcjonowania, czy na temat tego, co się dzieje w budynku byłej szkoły specjalnej. Szanowni Państwo, to nie jest żadna interwencja, tylko z uwagi na to, że były zapytania radnych i też taki wniosek złożył pan radny Soroczyński na zarządzie, zgodnie z tym, co jest napisane, zarząd polecił wystąpić do burmistrza z prośbą o udzielenie informacji o stanie zaawansowania prac remontowych. Chcieliśmy po prostu wiedzieć, na jakim etapie dzisiaj jest gmina i dostaliśmy taką odpowiedź, że są zabezpieczone środki i że z tego, co dobrze pamiętam, chyba jesienią tego roku rozpoczną się prace, które będą zakończone bodajże do końca roku przyszłego, ale to musiałbym wrócić do materiału, który do nas przyszedł jako odpowiedź burmistrza. I ostatni temat, jeżeli chodzi o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Był wniosek, który złożony przez bodajże Wydział Inwestycji i Rozwoju. Chodziło o zabezpieczenie środków w związku z tym, że Urząd Marszałkowski w ramach kontraktu samorządowego
oczekiwał szybkiego przesunięcia środków, pan skarbnik, odpowiadając wydziałowi, przekonał zarząd do tego, aby odmówić zwołania tej sesji, ponieważ dzisiaj nie mamy jeszcze podpisanego ostatecznego. Niemniej jednak wydział taki wniosek złożył. Tu nie ma się co dziwić, że jest odmowa, bo my Państwa z niczym nie czarujemy, tylko jeżeli wpłynęło pismo, to my po prostu piszemy, jak było. Było pismo, była odpowiedź negatywna, a skutek tego jest taki, że po prostu będzie to na kolejnej innej sesji przygotowane w momencie, już jest teraz dzisiaj, w momencie, gdy te dokumenty są podpisane. I tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie staroście. Czy ktoś z państw panów radnych chciałby jeszcze do tego sprawozdania się odnieść? Pan radny Paweł Gulbinowicz, proszę bardzo. Daję panu głos.
Dziękuję. Strona 24, punkt 3, 4 i 25, punkt 10. Generalnie pojazdy usunięte z drogi. 30 prawie 5 tysięcy. Umarzamy, tutaj nie umarzamy, 18-12. Rozumiem, że każdy przypadek jest indywidualnie analizowany i rozpatrywany. I tak jest zapis, że dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. No generalnie każdy dłużnik pewnie znajduje się w jakiejś trudnej sytuacji materialnej, ale prosiłbym może coś bliżej na temat tych trzech zdarzeń.
Wszystko?
Tak, dziękuję.
Odpowie pan skarbnik Zbigniew Mazur, proszę bardzo.
To znaczy, jeżeli chodzi o umorzenia, mamy uchwałę Rady, która mówi o procedurach, jak również punktem wyjściowym jest dla nas ustawa o finansach publicznych, która mówi kiedy i na jakich zasadach można umorzenia dokonać. Generalnie rzecz biorąc, staram się nie umarzać przy pierwszym wniosku i próbować rozłożyć te zaległości na raty. Niemniej jednak tutaj to należy dodać jeszcze do tej wypowiedzi pana Czesława. Te nasze należności, no niestety, rosną nam w miarę wypłaty tych odszkodowań. No i kiedy idzie już postępowanie administracyjne, no ci ludzie zgłaszają się z dokumentami, które potwierdzają brak możliwości ściągnięcia i to jest główna podstawa umorzenia. Czasami w niektórych przypadkach, tutaj mamy chyba taki jeden przypadek, kiedy no, na dzień dzisiejszy osoba, która zgłosiła się z wnioskiem, nie możemy z niej ściągnąć, ale potwierdzenie nieściągalności jest tylko do końca 2018 roku, bo jest osadzony w areszcie i po prostu nie ma żadnych dochodów, tak wykazał zakład karny, w związku z tym, że jest to okres dużo krótszy niż okres przedawnienia, tutaj nie zachodzi przesłanka do umorzenia takiego postępowania. Musimy poczekać, aż wyjdzie na wolność i wtedy ponownie organy administracji skarbowej będą dokonywać oceny jego stanu. Jeżeli ponownie zwróci się z wnioskiem, będziemy musieli znowu zbadać jego sytuację finansową. Jeżeli chodzi o to stwierdzenie, ono wynika z naszych przepisów. Jeżeli sytuacja materialna osoby, która wnioskuje, jest zła i to potwierdzają dokumenty, a w tym przypadku akurat, w którym dokonano umorzenia, osoba jest ciężko chora i jej dochody są bardzo niewielkie. Nie znaleźliśmy jakby przestrzeni do tego, żeby przynajmniej minimalną ratę z tej jego dochodów uzyskać. No, zarząd podjął jedyną możliwą decyzję o umorzeniu tej należności, żeby RIO nam w następnym roku nie zaopiniowało, że znowu nam wzrosły należności wymagalne o kolejne 15-20%. Jeżeli chodzi o procedurę, to tak jak mówię, jest do tego uchwała Rady, która mówi co, kiedy, jak i jakie dokumenty musi dołączyć osoba wnioskująca o umorzenie. Staramy się tego procesu dopilnowywać. Najczęściej jest to wniosek bez żadnych dokumentów potwierdzających to, co w tym wniosku jest opisane. Stąd bardzo często ten proces trwa około 2-3 miesięcy, zanim uzupełni wniosek i dopiero jest rozpatrywany.
Dziękuję bardzo.
Ja wyjaśniłem wszystko, ale
długo żeś pan wyjaśnił. Dziękuję bardzo. Zgłosiła się pani Teresa Chodyko. Bardzo proszę, oddaję pani głos. Proszę.
Proszę o rozwinięcie punktu na stronie 6, punkt 18. I tutaj jest na ten powołanie zespołu do spraw aktualizacji programu polityki rozwoju powiatu na lata 2014-2020 i bym chciała, poprosiła o skład zespołu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie starosto, pan będzie odpowiadał, czy ktoś z wydziału? Pan Tomasz Kulin, starosta, proszę bardzo. Dałem panu głos.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, więc jeżeli chodzi o zespół do spraw aktualizacji polityki rozwoju, mówiliśmy o tym ostatnio, że dokonujemy teraz jakby zmiany i zapraszamy państwa do zapisywania się do tego zespołu, podobnie jak do wcześniej prosiliśmy do zespołu WPI. Chcemy przystąpić do analizy tego, co mamy do tej pory zrealizowane w ramach polityki rozwoju, czyli dokumentu strategicznego naszego powiatu. I na tą chwilę nie odpowiem pani, kto jest zapisany. Ewentualnie prześlemy pani z wydziału taką informację, kto się na tą chwilę zapisał. Jeżeli państwo jesteście zainteresowani, to zapraszamy do dopisywania się do tej listy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciał z państwa, panów radnych? Pan Jerzy Jabłoński. Proszę bardzo, oddaję panu głos. Panie Głubinowicz, dwa razy można tylko mówić. Proszę
panie
bardzo.
Przewodniczący, mam prośbę o więcej informacji na temat punktu 14 na stronie 4 i punktu 20 na stronie 6. Są to projekty, które będą zawierać wkład własny powiatu, w związku z tym ta informacja, która się ukazała tutaj w informacjach z pracy zarządu, jest dla mnie za mała. I jeszcze jedno. Na stronie 5, punkt 17, jest informacja, że powierzono stanowisko dyrektora szkoły muzycznej w Goleniowie panu Rydzowi, Romanowi Rydzowi. Czy coś więcej na temat tego pana można byłoby uzyskać, bo no, to jest ważna szkoła i musimy wiedzieć, kto obejmie to stanowisko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnemu Jabłońskiemu. Zgłosił się pan priorytet, pan starosta. Proszę bardzo, panie starosto. Oddałem panu głos.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowny panie radny, więc jeżeli chodzi o powierzenie stanowiska, to w drodze konkursu komisja konkursowa wybrała taką, a nie inną osobę, z tym zarząd, ani my jako rada dyskutować w żaden sposób nie możemy. Możemy ewentualnie państwu przesłać CV dotyczące pana Romana, który obejmie tę funkcję od dnia 1 września bieżącego roku. Na tą chwilę jest nadal pan Jerzy Kolasa, pełniący obowiązki dyrektora szkoły, więc dla nas to też jest nowa osoba. Wiemy, że jest to nauczyciel z tej szkoły, który pracuje, uczy przedmiotów, ma wyniki i zakładamy, że zgodnie z tym, co ustaliła komisja na swoim posiedzeniu, wybrała najlepszego z tego grona. Tyle wiemy na tą chwilę. Był u nas na zarządzie, przedstawił się, była krótka dyskusja. Także myślę, że w najbliższym czasie przedstawimy państwu CV i jeżeli już we wrześniu będzie sesja, będzie można ewentualnie zaprosić pana dyrektora na komisję społeczną, na inną komisję, podyskutować. Będzie też pewnie możliwość przyjścia jego na sesję. Szkoła jak każda inna jest ważna, więc jak najbardziej interesujemy się tym faktem, więc prześlemy kwestię dotyczącą dokumentu jako życiorys dla pana radnego, jak myślę, że dla wszystkich radnych, żeby była informacja. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o projektach, no w większości projektów jakieś małe wkłady własne są potrzebne, tym, że no takie są praktyki, że nie zawsze jest to wkład pieniężny. To może być wkład pracowniczy, lokalowy. No i nie wiem, co tu mam więcej do powiedzieć. No po prostu startujemy w tych projektach, gdzie dofinansowanie jest na poziomie tych 90 kilku% i zawsze staramy się jak najmniejszym kosztem ten nasz wkład własny zrealizować, by był wniosek przyjęty. Nie wiem, co pan radny chciałby jeszcze usłyszeć.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Bulbinowicz, proszę.
Przepraszam, panie przewodniczący, zapomniałem o to zapytać, takie techniczne i bardzo mnie to interesuje. To jest strona 3, punkt 10. Pytanie chyba może do dyrektora, bo ja przyznam szczerze, w pierwszej chwili nie wiedziałem, gdzie jest miejscowość Warcisławiec. I teraz rozumiem, że nawet jeżeli miejscowości nie ma, albo jest częścią innej miejscowości, to droga jest do tej miejscowości, której nie ma. Tak? Bo
Nazwy dróg powiatowych zostały określone w ustawie w 1999 roku i do tej pory nie zmieniły się, tak? Bardzo często zdarzają się miejscowości, które po prostu nie istnieją, jakieś historyczne, a te nazwy są zawarte. I tu jest też taka sytuacja.
Dziękuję. W którym momencie zaczyna się ta miejscowość dawna Warcisławek na tej drodze 4103Z? To jest na wysokości zakładu kamieniarskiego w Różycy?
Nie, według mnie...
Zaraz. Panie dyrektorze, nikt panu głosu nie udzielił, tak po pierwsze.
Przepraszam.
No, proszę bardzo. Niech pan wyjaśni radnemu, gdzie to jest. Bo takich przypadków jest bardzo dużo. Chciałem powiedzieć, na terenie Nowogardu też. Proszę.
Znaczy, powiem uczciwie, że dokładnie nie wiem. Według mnie, jak kiedyś analizowałem, to jest to ten rejon, panie radny, na wysokości obwodu drogowego, rurka, czyli w lewo takie zabudowania przy węźle. To jest Warcisławiec.
A działka, którą gmina będzie mogła dysponować, to jest chyba działka drogowa, tak? Bo tam jest Warcisławiec, a droga biegnie zupełnie gdzie indziej do tej miejscowości, niż ta miejscowość jest, tak? Tak to rozumieć mam.
No. Mogę, panie przewodniczący. Myślę, że panowie musicie się spotkać i to wyjaśnić, panie radny. Bardzo bym prosił.
Dzięki.
Bo to by chyba bez mapy się tego nie ruszy.
Tak jest.
Proszę bardzo, czy ktoś z pań, z panią radnych jeszcze w sprawozdaniu chciałby zająć głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do następnego punktu. Następnym punktem są informacje przewodniczącego Rady Powiatu. Chciałem Wysoką Radę powiadomić, że wszyscy radni złożyli oświadczenia w terminie majątkowe. Te oświadczenia zostały przekazane do Urzędu Skarbowego, a więc są w obróbce jak gdyby. Myślę, że gdzieś w miesiącu wrześniu, październiku zapoznamy się z ich wynikami. Natomiast jesteśmy już przed zakończeniem roku szkolnego. W związku z tym płynęło do nas kilka zaproszeń do przewodniczącego rady i do radnych powiatu o udział w zakończonych w roku szkolnym. I tak, pierwsze liceum ogólnokształcące imieniem Emilii Gierczak w Nowogardzie 23 czerwca o godzinie 11 w sali gimnastycznej. Szkoła muzyczna numer 1 w Goleniowie, filia w Nowogardzie. Również zaprasza nas w dniu 22 czerwca o godzinie 18 w Nowogardzie. I tu mamy cały wykaz tych zaproszeń, a więc bardzo bym prosił pani i panów radnych do udziału w tych imprezach na zakończenie roku szkolnego. Co prawda wiem, że tu pan starosta dał mi swój wykaz, ale to jest co innego. I również płynęło do nas pismo burmistrza Nowogardu z wiadomością do nas, bo to było pismo skierowane do starosty powiatu goleńskiego Tomasza Kulinicza w sprawie szpitala, że z wielkim niepokojem przyjął to burmistrz Nowogardu informacje w mediach o trudnościach w naszym szpitalu i rozpisał się dość dużo i na końcu pisze, że proponuje, żeby jako burmistrz i samorządowi zależy mi na dbałość o życie, zdrowie Nowogardu, całego powiatu. Stąd proponuję w Goleniowie oddanie gminie Nowogród w zarządzaniu szpitala powiatowego w Goleniowie, co będzie wiązać się ze zażegnaniem wszelkich problemów i zapewnienia bezpieczeństwa i życia i zdrowia mieszkańców powiatu goleniowskiego. Taka propozycja jest, tu jest dyrektor Lembas, pewnie by ręce zatarł, żeby to wziął. Bo już się cieszył, już kiedyś rozmawiałem z nim na przerwie, jakby miał mało kłopotów. Ale różnie to pismo takie do nas oficjalnie wpłynęło, ponieważ starosta wystąpił do burmistrza Nowogardu o taką współpracę, o nawiązaniu. Takie pismo żeśmy dostali. Także ze swojej strony mamy tyle tych informacji. Są informacje zawsze w biurze rady. Jeżeli są to pilne, staramy się do państwa je w jakiś sposób dostarczyć, poinformować do udziału w różnych imprezach. Jak powiedziałem, jest ich bardzo dużo, szczególnie od dnia dzisiejszego, 24, 1 lipiec. Naprawdę jest ich dużo i myślę, że panie i panowie radni mają możliwość uczestniczenia w nich, prezentowania się, pokazania wraz ze społeczeństwem, do czego serdecznie zapraszam. Nie mam więcej informacji, jeżeli chodzi o informację przewodniczącego rady. Jeżeli byście coś Państwo chcieli wiedzieć, to proszę bardzo. A jeżeli nie, to przystąpilibyśmy do punktu 31. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych. Proszę bardzo, panie starosto, pan się chciał odnieść? Proszę bardzo. Najpierw może proszę się zgłosić. Tak, proszę bardzo, oddaję panu głos. Jesteśmy w interpelacjach, wolne wnioski, zapytania radnych. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni, ja odnosząc się do tego, co już wspomniał pan przewodniczący, chciałem państwa zaprosić na zakończenie roku szkolnego, które odbywa się w dniu jutrzejszym w naszych szkołach i placówkach. I chciałbym teraz króciutko odczytać, gdzie, o której godzinie, gdybyście państwo byli zainteresowani, to dyrekcje szkół zapraszają wszystkich radnych. Niemniej jednak takie imienne zaproszenia przychodzą tylko do niektórych, ale zapraszamy wszystkich o godzinie 9:00. Zespół szkół numer 1 w Goleniowie. Tam będzie obecny pan wicestarosta Tomasz Stanisławski. Dzisiaj na, o godzinie 16:00 pan Zbigniew Mazur, pan skarbnik, będzie na zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej, również wchodzącej w skład tego zespołu. Jutro o godzinie 9:00 zespół szkół specjalnych w Goleniowie, pani dyrektor Chomińska. Ja osobiście będę na trzech zakończeniach roku w zespole szkół ponadgimnazjalnych o 9:00, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Nowogardzie o 10:00 i liceum nowogardzkie o godzinie 11:00. Również dzisiaj o godzinie 18:00 będzie zakończenie filii szkoły muzycznej w Nowogardzie roku szkolnego i jutro o godzinie, gdzie będzie pani dyrektor Chomińska, i jutro o godzinie 16:00 w Goleniowskim Domu Kultury zakończenie roku szkolnego szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Goleniowie, gdzie będzie pan radny Paweł Gulbinowicz. Zachęcam państwa, jeżeli macie możliwość, wiem, że część z państwa też jest dyrektorami, pracownikami szkół, więc pewnie będziecie u siebie, ale ci z państwa, którzy mają możliwość, zapraszamy do udziału w tych uroczystościach. Drugi temat chciałbym też państwa zaprosić, bo okres czerwcowy to jest taki troszkę gorący. W sobotę, i to robię w imieniu przede wszystkim prezesa powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Krzysztofa Wasiluka, w imieniu prezesa komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej pana Arkadiusza Skrzypczaka, w imieniu własnym oraz w imieniu burmistrza Nowogardu, mamy w Nowogardzie 24. powiatowe zawody Ochotniczych Straży Pożarnych i tutaj trzeba wspomnieć, że pierwszy raz chyba będą jednego dnia odbywały się zawody młodzieżowe, gdzie również przyjeżdżają młodzi druhowie i druhnowie, a potem będą zawody już dla dorosłych, gdzie również jako powiat goleniowski będziemy, ja jako starosta będę wręczał nagrody ufundowane z budżetu powiatu goleniowskiego. Tak samo jeżeli chodzi o 24 w Mostach, odbędzie się duża uroczystość, będzie to 60-lecie parafii i 70-lecie funkcjonowania jednostki OSP i z racji tego, że tych imprez jest dosyć dużo, tutaj pani radna Beata Barluk-Starczewska będzie reprezentowała też powiat na tej imprezie, będzie jakby u siebie. Zapraszamy państwa również do udziału w tych uroczystościach, czy w Mostach, czy w Nowogardzie, powiatowe zawody OSP. Troszkę pewnie uprzedziłem pana radnego, ale chciałem też w imieniu wszystkich nas zaprosić. Tak samo w poniedziałek, szanowni państwo, tutaj troszkę nawiązuję do tego, co pytała pani radna Chodyko o zespół do spraw aktualizacji polityki rozwoju. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie zespołu wieloletniego programu inwestycyjnego i też ci państwo, którzy chcecie jeszcze się ewentualnie dopisać. No, chcemy, tak jak wspominałem wcześniej, popracować nad aktualizacją WPI na przyszłe lata. Część inwestycji już jest w trakcie realizacji, więc musielibyśmy je ewentualnie powolutku wykreślać i przygotować się do nowych celów, nowych zadań inwestycyjnych, które w najbliższym czasie będziemy realizować. I na końcu, już przechodząc do typowych wolnych wniosków, interpelacji, bo tak naprawdę też nie wiem, jak ująć moją wypowiedź. Chciałbym się w dwóch zdaniach odnieść do tego, co wspomniał pan przewodniczący, mówię o piśmie burmistrza Nowogardu. Bo fakty są takie, chciałbym, żebyście państwo je również znali, a to się wiąże po części z sytuacją w szpitalu, że to pismo w połączeniu z rezygnacją pani prezes spowodowało bardzo duże zaniepokojenie załogi szpitala, bo dla nich to było proste. Przyszło pismo, kilka dni później rezygnuje pani prezes, ktoś nas przyjmuje, my nic nie wiemy. Fakty są takie, że z panią Elżbietą Kasprzak umówiliśmy się z panem dyrektorem Lembasem i z burmistrzem na spotkanie, by w tych trudnych czasach, które miały miejsce w kwietniu, byliśmy pełni niepokoju, niewiedzy na temat tego, co się będzie działo. Chcieliśmy po prostu połączyć siły i zastanowić się. Wtedy jeszcze nie było informacji o lekarzach na internie. Mieliśmy też informację, że w Nowogardzie zaczynają się jakieś małe ruchy. Wizyta u burmistrza miała na celu
przedstawienie naszego planu, aby połączyć siły, może docelowo kiedyś dojść do tego, aby szpitale były jednym tworem. Chodziło o to, żeby się zastanowić wstępnie nad tym, czy w ogóle współpraca w tej płaszczyźnie jest możliwa. Burmistrz obiecał, że do końca maja taką decyzję podejmie, czy w ogóle w tym kierunku i w jakim idziemy. No i niestety stało się tak, że ta odpowiedź trafiła przede wszystkim do mediów regionalnych, a nie do Rady Miejskiej, Rady Powiatu, do zarządu, żebyśmy najpierw popracowali nad szczegółami. Jest to jakby, no, można powiedzieć, decyzja pana burmistrza, do której ma prawo, natomiast ja oceniam ją troszkę niezbyt poważnie i pozytywnie, ponieważ uważam, że skoro się umówiliśmy dżentelmeńsko, że da odpowiedź, siadamy do stołu i rozmawiamy, to powinno to zostać w naszym gronie i powinniśmy przygotować dobry grunt pod koncepcję współpracy, a nie od razu wysyłać to do mediów regionalnych i do na zewnątrz, bo taki był chyba tylko cel i, jak powiedziałem, spowodował skutek taki, że załoga szpitala była bardzo zaniepokojona i o tym też wspominałem na konferencji prasowej, że nie będę odpowiadał burmistrzowi na to pismo, bo tak naprawdę ono nie jest powiązane z naszym spotkaniem. Zapytanie moje i cel był zupełnie inny. Skutek wyszedł, jaki wyszedł. Nie chcę tego dalej komentować. Chciałem tylko państwa poinformować, że spodziewałem się innej odpowiedzi, spodziewałem się współpracy. Na tą chwilę wynika, że jedyną propozycją burmistrza jest przejęcie szpitala przez nowego, co powiem, bo mówi broń Boże. No, miał burmistrz prawo jako osoba wybrana w wyborach powszechnych zaproponować takie rozwiązanie. Ja państwa o tym informuję również, że jako zarząd na tą chwilę decyzji w tej sprawie czy kierunku rozmów w tej sprawie po prostu nie będzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Zgłosiła się pani Lucja Kotwicka. Bardzo proszę. Dałem pani głos.
Dziękuję bardzo. Jeżeli pan przewodniczący będzie tak łaskaw, to chciałabym, mam pytanie do pana dyrektora Wydziału Dróg. Jeżeli mogę, w związku z wczorajszą sesją będzie mógł odpowiedzieć mi pan dyrektor?
Myślę, że przygotowany jest.
No to dobrze, bo pan przewodniczący tu strofował, tak, że nie udzielił głosu, a pan dyrektor odpowiada. Ja mam takie zapytanie. Wczoraj na sesji w Maszewie jedna z pań radnych właśnie zapytała, czy ta droga, a ja przepraszam, nie miałam trochę też gorący czas w szkole, nie przejeżdżałam, jeżeli chodzi o tą drogę Dębice na Stazin, czy tam już były troszeczkę podłatane te dziury, czy tam jeszcze nie było nic robione na tej drodze? Bo wiem, że w Nastazinie jakieś, tak pani radna powiedziała, dwie były załatane. O ile wiem, tam przy wjeździe do Mokrego było coś robione, tak? Ale takie było właśnie zapytanie. Ja mówię, z tego co wiem, to ma być robione, ale nie byłam, jeszcze nie wiedziałam, czy coś zostało zrobione tam, bo jeżeli można by było...
Dziękuję bardzo. Tak, proszę bardzo, panie doktorze.
Czy tam prace na bieżąco trwają, nasi ludzie po prostu siłami własnymi, natomiast kompleksówka jeszcze chyba tam nie nastąpiła, bo to takie trochę znaczenie komunikacyjne małe, ale no na pewno kompleksówka tam nastąpi, tak? Na pewno te niebezpieczne dziury były łatane przez naszych pracowników, natomiast tam wniosków jest bardzo dużo, tak? Więc no, częściowo tak, natomiast kompleks nastąpi w jakimś tam najbliższym czasie. Będzie tak oczywiście.
Dziękuję bardzo. Myślę, że wyjaśnił pani. Następny zgłosił się pan radny Leszek Soroczyński. Bardzo proszę, oddaję panu głos. Proszę.
Szanowni państwo, ja chciałem tylko woli informacji. Każdy z państwa dostał radnych katalog 27 Festiwalu Twórczości Dziecięcej Color Art. Chciałem zwrócić uwagę, że już jest dobrą tradycją, że powiat wpisuje się w ten festiwal. Nie bez powodu jest tam herb powiatu. 5 czerwca zostały wręczone nagrody. Pan starosta wręczał nagrody dla dzieci, które były wyróżnione w kategorii powiat goleniowski, ale i nie tylko, bo tak na dobrą sprawę wspieramy ten festiwal. Myślę, że ta tradycja będzie kontynuowana nadal. Zachęcam szczerze wszystkich państwa do tego, żeby pójść obejrzeć tę wystawę w sali powiatowej i publicznej biblioteki w Goleniowie. Tym bardziej, że młodzi artyści rzeczywiście mają w sobie tę wrażliwość, o której dzisiaj trochę było mówione, chociażby na temat kultury języka polskiego. Więc poprzez sztukę można naprawdę dużo, dużo zdziałać. Zachęcam jeszcze raz do tego, żeby obejrzeć i myślę, że ta tradycja będzie kontynuowana. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Głos oddaję pani radnej Teresie Chodyko. Bardzo proszę.
Jeszcze? Dziękuję proszę bardzo. Więc mam kilka wniosków, więc proszę o podcięcie gałęzi drzew i wycięcie krzewów na ulicy Nowogarskiej. Następnie wnioskuję o przeprowadzenie audytu w Szpitalnym Centrum Medycznym po okresie zarządzania pani prezes Kasprzyk i przed objęciem stanowiska nowego prezesa, żeby wiadomo było, na czym się, prawda, jaka jest sytuacja, byłoby bardzo to dobre. Następnie, panie starosto, moje pytanie dotyczy sanepidów, ponieważ w mediach i ukazała się taka informacja w związku właśnie z informacją w mediach i akcją protestacyjną Solidarności w Polsce w sanepidach. Czy planowane są jakieś zmiany w działalności Inspekcji Sanitarnej w Goleniowie? Moje pytanie wynika z troski o obiekt, prawda? Następnie o działalność w zasadzie. I następnie mam takie pytanie, czy pan starosta posiada wiedzę dotyczącą sytuacji pielęgniarek w szpitalu, bo takie informacje otrzymałam, że część pielęgniarek chce odejść do innych szpitali. Jest to taka informacja chyba najnowsza, więc proszę o udzielenie mi tutaj, nam odpowiedzi dzisiaj. Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani radnej. Następna się zgłosiła pani radna Danuta Faryniarz. Oddaję pani głos. Pani radna, proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, Wysoka Rado. Wysoka Rado występuje w tej części posiedzenia Rady, która chyba pozwoli mi uniknąć dyskomfortu upokorzenia związanego z głosowaniem przeciw wszystkiemu, co podejmuje na kolejnych radach. Chciałam powiedzieć tytułem wstępu, że jest mi z tego powodu bardzo przykro i uważam, że ten chlubny termin Wysoka Rado, którym się posługujemy, zwracając się do siebie, jakby utracił wiele na znaczeniu, bo nie chciałabym nikogo obrażać, a wielu, ale mam takie poczucie i przekonanie, że wielu spośród członków Rady jest niżej niż mowa o Wysokiej Radzie. To tyle. Myślę, że zachowamy instynkt samozachowawczy i przyjdzie jeszcze czas, kiedy wnioski choćby radnego znajdującego się w tak zwanej opozycji będą brane pod uwagę, a siła koalicji nie przesądzi o działaniach każdego, kto ma inne zdanie, a ja się czuję na takich właśnie straconych pozycjach i nie mam żadnej albo małą satysfakcję z tego, że wykonuję mandat radnej. W pierwszej kolejności chciałam się odnieść do wypowiedzi pana starosty na temat szpitala. Dziwię się, panie starosto, że po pierwsze zaplanował pan, żeby była to informacja ustna, bo w ten sposób pozbawił nas pan możliwości wcześniejszego zapoznania się z tą informacją, wyrobienia sobie na jej temat zdania i ewentualnego uzupełnienia tej informacji. Dziwię się, że uważa pan, tak to pan powiedział, że informacje z pierwszej ręki, to jest od pana, będą to informacje jak najlepsze. Nie ma pan ciekawości usłyszenia tego, o czym pan nie wie, a zapewniam pana, że nie wszystkie informacje do pana docierają, tak jak docierają do osób postronnych, w tym także do mnie. Panie starosto, powtarzamy wielokrotnie na konferencji prasowej, medialnej, także w naszym tutaj środowisku słowa ku zaskoczeniu, niespodziewanie, nieoczekiwanie, nie tłumaczą niczego, a uważam wręcz przeciwnie mają bardzo negatywną wymowę właśnie skierowaną przeciwko organowi właścicielskiemu. Takie nieoczekiwane odejście pani prezes, niespodziewane, które wprawiło w pana w zaskoczenie, w stupor, może tylko świadczyć o złej współpracy, o braku tej współpracy i braku nici porozumienia. Użył pan przed chwilą także, minut temu kilkanaście, sformułowania: okręt został bez kapitana. Czy pan miał na myśli Schetino także?
Panie starosto, ja mogę zrozumieć, że stara się pan przekazać te informacje z pierwszej ręki i żeby ona była jak najlepsza. Ja też chcę, żeby społeczeństwo Goleniowa i powiatu było uspokojone i żeby faktycznie w szpitalu było lepiej, ale pan nie wie, że niektóre decyzje już na tym etapie właśnie powodują poruszenie, tak jak na przykład obecność pani prezes, nie piastującej już stanowiska prezesa, a jednak podejmującej strategiczne decyzje. Tak się pan i panowie, pan przewodniczący rady i pan wypowiadali na konferencji medialnej. Strategiczne decyzje. Mnie jest sobie trudno wyobrazić, że osoba, która odchodzi i nie chce mieć nic wspólnego ze szpitalem, zostawia w szczególnym okresie szpital, ponieważ są i przekształcenia systemowe, są braki kadrowe i tej osobie powierza się te sprawy strategiczne, przyszłościowe. Wnioskuję, żeby rozważono możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia do natychmiastowego odejścia ze szpitala. Pani prezes odeszła z własnej woli, przymuszana czy zachęcana kilkakrotnie do tego, żeby została. Nie chciała zostać, choć nie wydarzył się żaden wypadek losowy, żadna śmierć, żaden wypadek samochodowy, żadna ciężka choroba. Chciała odejść, pozwólmy jej odejść, a nie pozwólmy jeszcze działać w strategicznych sprawach szpitala. To jedno. Po drugie, no powielę tutaj niepokój i pytanie, które już sformułowała pani radna Teresa Chodyko. Proszę odpowiedzieć, jaka jest sytuacja z personelem pielęgniarskim. Na dzień dzisiejszy wiem, że brakuje 23 pielęgniarek i gro pielęgniarek skorzysta z uprawnień emerytalnych. Jakie są zabezpieczenia właśnie tego terenu pracy? Panie starosto, mówienie o szpitalu, że jest sytuacja taka, że jest wszystko tak, jakby się chciało, jest przeinaczeniem prawdy. Odcinanie się problemów, które widoczne są gołym okiem i o których mówią ludzie w szpitalu, właśnie o problemach związanych z obecnością byłej pani prezes i z niezapewnieniem kadr pielęgniarskiej, no sprawia, że o pana wypowiedzi mówi się jako o wypowiedzi niewiarygodnej. Mówi się o tym, że kreuje pan w ten sposób własny wizerunek i usiłuje pan odwrócić uwagę od spraw nabrzmiałych i od osobistej za nie odpowiedzialności. Reasumując, powtarzam dwa pytania. Jeden wniosek o to, żeby odsunąć byłą panią prezes od wykonywania jakichkolwiek funkcji i proszę o udzielenie odpowiedzi w sprawie zabezpieczenia personelu pielęgniarskiego. Trzeci wniosek to jest taki, żeby wszystko, co pan sporządził, zostało dostarczone mnie i radnym w pełnym brzmieniu z odsłuchu w formie pisemnej. W formie pisemnej. I teraz proszę, w formie pisemnej. I teraz pan starosta Stanisławski jest. Przejdę do drugiego tematu, co do którego jestem prawie pewna, że państwo z koalicji większościowej by nie zadali i nie zapytali o sprawy, które poruszę. Mianowicie składam wniosek o złożenie wyjaśnień w kwestii wyjazdu pracowników z starostwa na Marsz Wolności do Warszawy w sobotę 6 maja, organizowany przez Platformę Obywatelską jako protest przeciwko rządom PiS. Powiem, może o czym wiemy wszyscy, ale to niech to zabrzmi, wyartykułuje to mimo wszystko, że ze starostwa powiatowego w Goleniowie na marsz pojechały 4 osoby, członkowie PO. To jest pan Tomasz Stanisławski, pan Bogusław Zaborowski, pan Adrian Pawłowski i nieznany nam pan Stanisław Marciniak. Wymienione osoby na Marsz Wolności w Warszawie pojechały w ramach służbowej delegacji,
A przecież wiemy, że taką pracownik odbywa na polecenie pracodawcy i w ramach wykonywanej pracy. Pobrali też diety po 30 zł, a na czele protestujących służbowo, to jest cytat z mediów, z protestujących służbowo samorządowców był wicestarosta Goleniowa. I rzucały się w oczy napisy: wicestarosta z PO z Goleniowa walczy o demokrację służbowo. A pytanie przez dziennikarzy o sprawę pobrania służbowych delegacji na ten marsz, nie widział w tym nic złego. I pokrycie części kosztów udziału w imprezie o politycznym charakterze wywołało burzę medialną i dzięki niej, proszę Państwa, wiemy o sprawie. Media pisały o skandalu, który dotarł nawet do szefa zachodniopomorskiej PO Stanisława Gawłowskiego, który był zszokowany postawą członków partii i jednocześnie samorządowców. Ja nie wnikam w sprawy partyjne, ale także jestem zbulwersowana postawą samorządowców. Inny poseł rozważa złożenie zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie i pilnie będę śledziła właśnie te sytuacje. Mnie nie interesuje, powtórzę, zaprezentowana postawa partyjna członków PO, bo ona jest wyrazista, jest bardzo wymowna. Jednak upominam się o wszystkie wyjaśnienia w sprawie delegacji na ten partyjny wyjazd aktywistów PO, na którą po części zrzuciliśmy się my, mieszkańcy Goleniowa. Więc pytam, panie starosto, kto wydał polecenie wyjazdu i jak zostało określone zadanie służbowe tego wyjazdu do wykonania w ramach pracy? Kto zatwierdził pieniądze do wypłaty i jakie ma pan stanowisko generalnie w tej sprawie? Upominam się także o minimum przyzwoitości, to jest o wyciągnięcie wniosków i konsekwencji wobec winnych, a także, panie starosto, wobec siebie samego. Bo chcę powiedzieć, że pracownik, który nieprawidłowo rozlicza delegację, a pracodawca mu na to pozwala, są jedni, i pracodawca, i pracownik są podlegają pod odpowiedzialność karną i czyny te są zakwalifikowane jako przestępstwa oszustwa. Zwrot, proszę Państwa, nienależnych pieniędzy nie załatwia sprawy. Pieniądze w kasie są, niesmak, wstyd pozostał. Pieniądze zresztą zostały oddane po totalnej krytyce i pod wpływem nakazu, a ci, którzy je pobrali, nie mieli skrupułów ani żadnego wstydu. Tak więc starostwo powiatowe w Goleniowie w cudzysłowie wsławiło się w Polsce służbowym protestem i nikt nam tego już nie zmyje. Panie starosto, pytam o konsekwencje. Pytam także pana, czy nie próbuje pan zrobić tego, co zrobiła pani prezes? Czemu bym się nie dziwiła i nie byłabym tak bardzo zaskoczona, jak pan był zaskoczony decyzją pani prezes. Są pewne honorowe rozwiązania. Myślę, że mógłby pan je rozważyć i w tej sytuacji, i w sytuacji takiej, kiedy nie realizuje pan ustawowych, rozmaitych obowiązków, o które mówię bez końca do bólu języka. Panie starosto i szanowni państwo, przecież nasz pan starosta nie ma indywidualnych sukcesów samorządowych. Nie ma. Otacza się swoimi ludźmi. Nie oceniam tych ludzi, ale proszę państwa, i ci swoi ludzie często widzą, że sprawy toczą się w niewłaściwym kierunku i zaczynają się upominać o przyzwoitość, tak jak było w przypadku upominania się o rozważenie tej sprawy związanej ze skandalicznym wyjazdem do Warszawy i pobraniem.
Czas minął. Dziękuję bardzo. Panie starosto, pan chciał się odnieść do tego, czy tradycyjnie? Proszę bardzo, oddaję panu, przepraszam bardzo, oddaję panu głos. Proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja poprosiłem o głos priorytetowy, ponieważ wystąpienia akurat pani radnej Faryniarz, która moim zdaniem gdzieś odbiega troszkę od wolnych wniosków i interpelacji, robi się jakimś politycznym, tutaj można powiedzieć wystąpieniem, bo są trzy kamery włączone,
Proponujemy tylko, żeby te interpelacje miały faktycznie charakter interpelacji, zapytania, krótko na temat. Ja nie zamierzam nikomu zabierać ust, ale takie pani dodatkowe komentarze uważam są zbędne, tak? Że jakieś honorowe rzeczy. Każdy niech pilnuje swojego, że tak powiem, swojego podwórka i prosiłbym panią bardzo o skonkretyzowanie, a pana przewodniczącego o to, że jeżeli jest to interpelacja, niech to będzie interpelacja. Tak jak zadają to inni radni, to znaczy, że można. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Czesław Siwek, proszę bardzo, daję panu głos. Proszę.
Dziękuję. W odróżnieniu od koleżanki Łucji, ja po sesji objeździłem wszystkie drogi powiatowe i szczególnie się pochyliłem, na terenie Maszewa oczywiście, nad przepustem w Dębicach. I konsultowałem się w międzyczasie z fachowcami od spraw drogowych. Ja nie jestem w sumie raczej w sumie i można to rozwiązać. Uważam, że co jest ważniejsze, kura czy jajo, czy w sumie czy melioracja, czy utwardzenie, w sumie nie powinno być tematem sporu, a powinno być to natychmiast zrealizowane, bo już parę miesięcy te znaki ograniczające ten walący się przepust grożą kataklizmem przy jakichś powodzi, która dzisiaj często gęsto ulewne deszcze, natężenie są duże, spowodować dużo większe straty niż to wymaga. Uważam, że nie 40 tysięcy, jak tam niektórzy sugerowali, ale dobrej woli i logiki wystarczy na to, żeby to zrobić. Na Stazin, o której tu mówiła, dwie dziury, ale dzieci się zasmuciły, bo jak deszcz pada, to nie mają się gdzie kąpać. Przepraszam, to już złośliwość taka mówiąc, bo stan dróg jest tak tragiczny, przepraszam, że musimy w trybie natychmiastowym te tematy pozałatwiać. Ja już mówiłem, że nie będę odliczenia dziur, dlatego nie podaję ilości dziur, bo to jest tragedia totalna. I dlatego i ciągle do nas te ataki, jeśli ktoś tam podpuszcza, już ostatnio nie podpuszcza, bo powiedziałem, że nie należy podpuszczać, a należy rozwiązywać problemy, więc nawet uzyskałem wstępną zgodę, przepraszam, mówiąc o pozytywach, że jest nadzieja, że jeden z inwestorów włączy się w temat współfinansowania drogi, bo już w końcu go zgwałciłem, żeby w końcu mając pieniądze, żeby się trochę dołożył, a nie tylko narzekał. I takie wspólne działanie z burmistrz będzie we wtorek i środę i na poniedziałek i wtorek i w środę być może dojdzie do jakiejś wspólnej dogaworki i zrobimy coś oprócz gadania na terenie Marzewa. I następny temat. Ja prawie jako ateusz, ale zwróciła się do mnie rada parafialna, żeby starostwo dołożyło cegiełkę do wieży, która wymaga remontu. Pochwalili się, że minister kultury dołożył swoją cegiełkę, marszałek Sejmu, konserwator zabytku, a starostwo, żeby się nie dołożyło, przecież nie jest takie biedne. Jak nasz główny finansier mówi, że jest sytuacja stosunkowo dobra w stosunku do innych powiatów, to sądzę, że nie pominie tego wniosku i będzie tak żonglował pieniędzmi, żeby coś się tam dostało. To jest moja taka interpelacja. I na koniec też w sumie wypadałoby zrobić bezpieczeństwo dzieci. Jest szkoła w Dębicach, są okoliczne miejscowości, jest miejscowość Bęczno. Te dzieci nie mają jak iść do tej szkoły. To jest wojewódzka droga. W zasadzie tu chodzi o wsparcie tutaj ze strony starostwa i zorganizowane wspólnego zadania, że patrząc na gminy typu Stara Dąbrowa, wiejskie, mają chodniczki przy drogach wojewódzkich. Rozumiem, że trzeba wsparcie w postaci dokumentacji, dofinansowania, ale jest mi przykro patrzeć, jak ludzie przychodzą i mówią, my boimy się dzieci prowadzić, musimy dowozić samochodami, tak organizować sobie życie, bo przy tym natężeniu ruchu strach, żeby jakieś życie ludzkie, małego człowieczka nieoczekiwanie się zakończyło. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Głos zabierze pani Izabela Żabicka, proszę.
Ja oczywiście też w sprawie dróg. Pierwsza prośba. Sołectwo Godowo zwróciło się do starosty, wraz tutaj do burmistrza Maszewa, wójta gminy Osina oraz do farmy Redło, która jest wzdłuż drogi powiatowej Maszewo-Redło, o spotkanie. I liczę na to, że tutaj ze strony starosty będą osoby odpowiedzialne i będą uczestniczyć w tym spotkaniu, które wiem, że będzie 27 czerwca. Więc liczę na to, że będzie później jakaś informacja też dla mnie, jaki jest rezultat tego spotkania. A drugie pytanie, pozwoli pan przewodniczący, skieruję również do pana dyrektora dróg, ponieważ mam tu takie konkretne pytanie. Trwają prace naprawcze dróg na Stazin Mokre, Mokre Bagna, bo to sprawdziłam. I mam konkretne pytanie, dlaczego zaklejanie dziur następuje wybiórczo? Większe są zaklejone, mniejsze nie. Z czego to wynika? Czy to jakiś problem z technologią, czy jakieś inne powody są? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy chciałby się do tego pana odnieść, panie dyrektorze? Proszę.
No, przyczyna jest oczywista, tak? Czas. Po prostu chodzi o to, żeby te głębokie zakleić jak najszybciej, żeby komuś się krzywda nie stała, tak? Te mniejsze, które nie wpływają tak naprawdę na, nie wiem, na niebezpieczeństwo, a tak naprawdę tylko na komfort, tak? No niestety muszą zostawać i kompleksowo, docelowo właśnie są wszystkie załatane. Natomiast w pierwszej kolejności zawsze zajmują się tymi bardzo, bardzo głębokimi, niebezpiecznymi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani Danuta Farniasz, czy jeszcze raz w tej sprawie? Proszę.
Panie Przewodniczący, samorząd powiatowy jest ustawą zobligowany do realizowania programu ochrony środowiska i sporządzania co 2 lata raportu z realizacji tego programu. Pytanie, dlaczego nasz powiat nie posiada tego programu, nie realizuje ustawowego obowiązku. Pytanie do pana starosty, kiedy i komu zostało powierzone to zadanie i kiedy i czy w ogóle zamierza się wywiązać.
Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan radny Jerzy Jabłoński. Proszę, oddaję panu głos, panie radny.
Panie przewodniczący, ja mam 2 wnioski. Pierwszy to jest, czy możemy otrzymać, no może bez danych osobowych, treść kontraktu, którą miała pani prezes Szpitalnego Centrum Medycznego, żeby można było ocenić, czy mogła w takim trybie rozwiązać umowę o pracę i czy w tej chwili jeszcze może pobierać wynagrodzenie z tego tytułu byłego zatrudnienia. To jest jeden wniosek wolny i drugi wolny wniosek, mam wniosek, aby udostępnić, pozwolić na zabranie głosu panu, który tu od samego początku sesji czeka i chce przekazać ważne informacje, które do października, kiedy będziemy omawiać temat szpitala, nie mogą czekać.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa, z panów radnych chciałby zająć głos? Nie widzę. Czy pan, panie starosto, chciałby się odnieść do niektórych spraw tu zgłoszonych? Proszę bardzo, oddaję pan. Zamknę pana Jabłońskiego, oddaję panu głos. Proszę.
Może nie zamykajmy pana Jabłońskiego. Odbierzmy po prostu głos. Niektórzy gwałcą. Szanowni Państwo, ja powiem tak, na te pytania, które dotyczą dróg, oczywiście odpowiemy bardziej szczegółowo na pismo. Tutaj pani radna pytała o sanepid, to ewentualnie możemy skierować do wojewody takie zapytanie, ponieważ to wojewoda decyduje o kształcie inspekcji sanitarnych. Jeżeli chodzi o te wszystkie pytania kierowane przez panią radną Faryniarz, zostaną przygotowane szczegółowe odpowiedzi na piśmie. Ja myślę, że tyle na dzisiaj. Odpowiemy na piśmie szczegółowo wszystkim państwu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jest tutaj oczekujący na głos pan Wacław Kordas. Pan Wacław Kordas brał udział w posiedzeniach komisji. Został zaproszony na komisję rewizyjną i komisję i te wszystkie swoje, na wspólnych komisjach i te wszystkie swoje wnioski zgłosił. W związku z tym, że dzisiaj podjęliśmy uchwałę, że nie będziemy mówić o szpitalu, ja bym proponował, szanowny panie, jak pan ma to na piśmie spisane, złóż pan to do nas, do biura rady, jako wniosek pański, obywatelski i również się na tą komisję pochyli i to pewnie płynie do mnie i przekażemy to do zarządu, żebyśmy mogli na ten temat otrzymać konkretne odpowiedzi. Tak bym bardzo prosił, żeby pan tak zrobił. Ja wierzę panu, to nie o to chodzi, tylko że
Czy Wysoka Rada jest w stanie, żebyśmy oddzielili do 10 minut, bo tyle jest? Wniosek formalny jest. Ja myślę, że oczywiście, że ta decyzja należy do przewodniczącego Rady, bo zgodnie ze statutem, paragraf 30, punkt 9, radny lub inna osoba obecna na sesji zabiera głos po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego Rady. I mam takie uprawnienia, z tym, że my sami się zaczynamy wkopać, bo podjęliśmy uchwałę, że nie będziemy gadać na temat szpitala, a tu wracamy jak gdyby do tego tematu. Czy jest zgoda Rady, żeby udzielić Panu głos? Proszę bardzo, przegłosuj. Proszę bardzo, panie. Pan radny Jabłoński. Proszę bardzo, panie radny.
Oczywiście, że człowiek, który tu czeka od początku sesji i chce przekazać żywotne dla powiatu informacje, nie może czekać 2 miesięcy, panie przewodniczący. Pan jest dobrym człowiekiem.
Pan tu nie bierze pod włos. I nie bierze tu na jakieś uczucia, bo takich ludzi jest zawsze dużo.
Prawda, no. No.
Dziękuję bardzo. To wszystko. Panie Bubunowicz, panie radny, oddaję panu głos.
Panie przewodniczący, ustaliliśmy, że nie będzie dyskusji na temat informacji ustnej pana starosty. Było w tej sprawie stosowne głosowanie. Radny interpelację składa osobiście. Na piśmie lub ustnie. Zakładam, że to nie byłaby jakaś interpelacja. Jeżeli jest wniosek formalny, żeby pan zreferował swoje stanowisko, proponuję go poddać pod głosowanie. Jeżeli uzyska on akceptację większości, tak się stanie. Jeżeli nie, tak się nie stanie.
Proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że to wniosek najbardziej na dalej idący. Czy przygotuje pani do głosowania? Poczekajmy na moment. Myślę, że wniosek jest o zabranie głosu pana Wacława Kordasa, tak? Szanowni, Wysoka Rado, powiem, Pani Radno, powiem Wysoka Rado, bo w Sejmie też słyszymy, co się dzieje i Sejm jest bardzo wysoki. Padł wniosek o zabranie głosu dla pana Wacława Kordasa na naszej sesji. Proszę bardzo, przegłosujemy. Kto jest za tym, żeby pan udzielić głosu panu Wacławowi Kordasa? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Jest za, przeciw i wstrzymał się. Jeszcze nie wszyscy oddani, nie ma pana Korkosza. Proszę bardzo, podliczenie. Za jest 7 głosów, przeciw 7 głosów, wstrzymujących 2 głosy, nie głosujący 2. Przykro mi, nie ma pan większości, głosu panu Rada nie udzieli. Czy chciałby jeszcze pan coś zająć, panie starosto? Jeżeli nie ma, pozwólcie, Wysoka Rado, szanowni radni, że zbliżamy się na sesję już letnią. Mamy trochę przerwy. Jak będzie taka potrzeba zwołać nadzwyczajną sesję, jesteśmy gotowi. Myślę, że tutaj, panie starosto, na pański wniosek czy na wniosek radnych taką rzecz możemy zrobić. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 21. sesji Rady Powiatu w Goleniowie. Życzę wszystkim dobrej pogody, pogody ducha. Żebyśmy wrócili po wakacjach zdrowo, wypoczęci i mamy pełną nadzieję, że powinno być lepiej niż jest. Dziękuję bardzo. Gratuluję. To już się nic nie pisze oczywiście.